Czy istnieje wolność? To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pierwszą część radiowo-telewizyjną mamy już za sobą. Teraz rozpoczynamy drugą, tę stricte radiową. Moim i Państwa gościem dziś w naszym studiu jest pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się szanownym słuchaczom, kłaniam się ojcu.
Panie profesorze, cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak przekazać głos i zadać to pytanie. Czy istnieje wolność?
Z tym jest problem. Proszę Państwa, w pierwszej części tej, która była też emitowana telewizyjnie, starałem się ten temat wprowadzić tak dosyć spokojnie, ale teraz chciałem z Państwem spróbować rozwikłać tę sprawę. Chciałbym, aby te słowa, które teraz będą, miały taki charakter prawdziwie dogłębny. To nie ma być jakaś opowiastka, przerywnik intelektualny. Ja bym chciał razem tutaj z Państwem przeprowadzić pewną prawdziwie filozoficzną refleksję nad pojęciem wolności. To jest pojęcie bardzo trudne, wbrew pozorom niezwykle interesujące, ale pod względem takim naukowym, nie tylko takim potocznym, ale przede wszystkim, proszę Państwa, pojęcie wolności dotyka pewnego problemu, który moim skromnym zdaniem jest w ogóle najważniejszym dziś problemem filozoficznym. Ja zacznę mówić w pierwszym zdaniu dosłownie jak doktryner. To może będzie brzmiało tak bardzo ideologicznie, ale zacznę od takiego stwierdzenia, że wolność jest możliwa tylko właściwie u osoby wierzącej. No, brzmi to bardzo mocno. Dlaczego tak mi się wydaje? Dlatego, proszę Państwa, że nauka i wszystkie idee oparte na materializmie ni mniej, ni więcej, tylko zajmują się wyłącznie dowodzeniem tego, że wolność jest niemożliwa. Ja będę to za chwileczkę omawiał bardzo dokładnie. I tak jak powiedziałem, proszę Państwa, bardzo bym chciał, aby ta nasza refleksja dzisiejsza miała taki charakter prawdziwie dogłębny, prawdziwie kształcący. Otóż, proszę Państwa, o wolności potrafimy mówić w sposób taki naukowy, bardzo ważny. Natomiast każdy z nas zadaje sobie mniej lub bardziej wartościowe pytania dotyczące wolności. W czasie tej pierwszej części naszego spotkania zapytałem na przykład, kto jest bardziej wolny, obywatel Stanów Zjednoczonych czy Korei Północnej. Rzecz jasna, jako obywatel to bardziej wolny jest ten, kto mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale jako człowiek? Jako człowiek to przecież on wstaje, ma mnóstwo obowiązków, sprawdza notowania giełdowe, sprawdza jak tam jest z jego bankiem, musi iść do pracy, wykonywać tysiące różnych czynności. Nie jest prawdziwie wolnym człowiekiem. Wydaje się, że ilość przygniatających obowiązków jest wręcz niesamowita. Dlatego to pytanie nie jest takie jednoznaczne. Albo pytanie być może bardziej uniwersalne. Kto jest właściwie bardziej wolny? Zwierzę czy człowiek? I w pierwszej chwili znowu odpowiemy, że pewnie bardziej wolny jest człowiek, ale za chwilę, gdy zaczniemy się zastanawiać nad tym wszystkim, co nas przygniata, co nas otacza, te tysiące obowiązków, które wokół nas krążą, to się okaże, że to pytanie wcale nie jest takie jednoznaczne. Proszę Państwa, nauka zazwyczaj dąży do tego, żeby wszystko tłumaczyć racjonalnie. Dziś nauka właściwie odwołuje się przede wszystkim do materializmu i materializm mówi o tym, że wolność nie istnieje. To znaczy, on twierdzi, że wszystkie zmiany, jakie w ogóle zachodzą w świecie, są skutkiem określonych przyczyn. Po prostu każdy skutek ma swoją przyczynę. No to w takim razie to jest tylko i wyłącznie taki efekt domina, gdzie mamy przyczynę, skutek i ten skutek jest przyczyną kolejnego skutku i tak dalej. Wszystko jest wytłumaczalne, czyli tu wszystko musi się zdarzyć w określony sposób. Jeżeli mamy jakąś grupę przyczyn, no to znając je i wiedząc jak działają, jakie są zjawiska, z góry będziemy mogli określić, jakie będą tego skutki takiej sytuacji. Nie ma zdarzeń bez przyczyny. W nauce mówimy, że jest to związek regularny, powtarzalny, asymetryczny, no bo zawsze jest przyczyna i skutek. Jest to związek konieczny. Czyli można powiedzieć, że taki łańcuch przyczynowo-skutkowy jest też warunkiem działania w praktyce, takiego codziennego. We wszystkim doszukujemy się przyczyn. Kiedy ktoś zachowa się w sposób dla nas irracjonalny, to zaczynamy się zastanawiać, jakie są przyczyny twojego działania. Może to jest jakaś choroba, może to są twoje inklinacje, które dopiero teraz można było zobaczyć, a może kierujesz się czymś, o czym nie wiem. Szukamy tego czegoś, co nazywamy motywem, czyli szukamy wytłumaczenia, racjonalności. Po przeciwnej stronie jest indeterminizm. To jest taki pogląd, który powie, że nie ma związków przyczynowo-skutkowych, że istnieje wolna wola, albo przynajmniej, że istnieje przypadkowość. Wszystkie te trzy rzeczy w pierwszej chwili, gdy o tym mówię, to zauważamy, jak trudno jest znaleźć dla nich wytłumaczenie. Istnieje wolna wola, czyli taka wola, która, kiedy to działalibyśmy poza tym schematem przyczynowo-skutkowym, czyli jak właściwie bez przyczyn, bez motywacji. No bo z jednej strony tak bardzo chcielibyśmy powiedzieć, że w świecie jest wolność, że w tym świecie wszystko jest spontaniczne, że człowiek ma swoje miejsce dla swojej wolności, ale z drugiej strony, proszę Państwa, gdy się zastanowimy, to tak, albo jest schemat, albo jest chaos. W nauce nie ma możliwości takiej, żeby powiedzieć coś poza siatką pojęciową, coś, co by było przypadkowego. Wszystko musi być wprowadzone w pręgierz nauki, w pręgierz tej siatki pojęciowej, którą opisujemy świat, w jakiś model, w jakiś schemat. Więc albo schemat, albo chaos. Często moim studentom mówię, że ludziom się wydaje, że postęp polega na tym, że na przykład twierdzimy, że 2 plus 2 jest 4, a ktoś przyjdzie i powie, chwila, możemy to pomnożyć, 2 razy 2. I wtedy powiemy, nowe myślenie, tu się pojawia coś zupełnie nowego, przełamałeś schemat, ale ty przełamałeś schemat kolejnym schematem, nie czymś zupełnie wolnym. To nie jest takie proste, proszę Państwa, jeżeli by będziemy chcieli uratować wolność, to i powiemy, że coś się dzieje nieschematycznie. Ale to jak się dzieje? Chaotycznie? Proszę Państwa, więc tak. Może indeterminizm, czyli ten pogląd, który się sprzeciwia, który szuka wolności, powie, a może to jest tylko jakieś takie następstwo zdarzeń. Spada temperatura, potem zamarza woda, ale ten spadek nie jest przyczyną zamarzania. Ale gdy tak mówię, to już czujemy, że coś tu jest nie tak, że tak się chyba tego uratować nie da. Proszę Państwa, albo jest tak, że ilekroć pojawi się jakieś zdarzenie, tylekroć nastąpi jakiś skutek, albo tak nie ma. Ale nawet gdyby tak nie było, to w tym też musi być jakaś logika. Mamy, proszę Państwa, na przykład przekonanie, że prawo Newtona działa. I że jutro ono też zadziała. Czyli orientujemy się na przyszłość. Ale tego się nie da sprawdzić. Kto mi udowodni, że jutro będą działały prawa fizyki? My oczywiście z 99,9999% pewności możemy powiedzieć, że będzie działało. Ktoś to powie, że dzisiaj nastąpi koniec świata, jutro nie będzie działała fizyka, to na pewno będziemy szukali dla tej osoby pomocy u specjalisty. Ale tak naprawdę, gdy się tak na sekundę zastanowimy do końca, to jaki my mamy dowód na to, że jutro będą zjawiska fizyczne działały. My to wiemy, bo tak dotychczas było, ale dowodu na przyszłość nie mamy. Jest to pewnego rodzaju nomen omen wiara w to, że jutro będzie to wszystko tak działało jak dotychczas. Czyli w sferze praktyki ta wiara też nam jest potrzebna. Wiara w to, że świat będzie istniał w taki sposób, jaki istnieje dotychczas, bo dowodu nie mamy. Rozstrzygającego, pewnego, stuprocentowego, niepodważalnego nie mamy. Zaczęła się, proszę Państwa, w związku z tym pewna dyskusja naukowa. fizyka zaczęła mówić, że w tym świecie takim makro, obserwowalnym, są rzeczywiście związki przyczynowo-skutkowe, ale w świecie mikro, takim subatomowym, nie ma. Słynny David Bohm, to są lata 1917-1992, więc no, dość niedawno zmarły, powiedział, że jeśli my uważamy, że nie ma związków przyczynowo-skutkowych w tym świecie mikro, to po prostu tylko oznacza, że na razie nie potrafimy ich wykryć, że nauka jest w takim stanie, w takiej sytuacji, żeście tego nie potrafi, ale kiedyś wykryjemy, że tak naprawdę wszędzie jest tylko determinacja. No dobrze, proszę Państwa, ale gdy popatrzymy na ten determinizm, to okazuje się, że on powoli zaczyna też w rozumowaniu wykraczać poza fizykę. I na przykład współczesne teorie powiedzą, że człowiek jest zdeterminowany swoją estetyką, swoim poczuciem smaku. Ja kiedyś mówiłem tutaj na antenie, proszę Państwa, że właściwie wedle dzisiejszej nauki możemy powiedzieć, że wszystko to, każda decyzja, którą podejmujemy, jest podszyta estetyką. To, w co się ubieram, jaką kto ma żonę, jakiego męża, to, jaki kupujemy samochód, jaki kolor mamy włosów. Wszędzie w grę wchodzi estetyka. Po prostu estetyka mówi, że czegoś chcę, a czegoś nie chcę. Popęd mówi chcę, ale tylko tyle. Natomiast to, jak się do tego ustosunkować, to powie estetyka. Dziś podejrzewamy, że nawet różne wybory światopoglądowe są podszyte estetyką. Że wszędzie u spodu jest estetyka, że wszystkie nasze pragnienia, nasz język, decyzje, wybory, wszystko jest efektem pewnych uwarunkowań estetycznych. Inna część determinizmu powie, że to jest część naszych uwarunkowań biologicznych, społecznych, kulturowych, naszego charakteru nawet. Wszystko się gdzieś zaczyna, proszę Państwa, z takim społecznym rozumowaniem determinizmu, który oczywiście, przypomnę, uważa, że wolność nie istnieje, to się gdzieś zaczyna u O'Neilla, który, no, to są lata 1888-1953, napisał w jednej z książek ustami bohaterki, powiedział coś takiego. Myślę, że to życie uczyniło go takim, a on sam nie miał żadnego wyboru. Nikt z nas nie może uczynić nic, by zapobiec temu, co niesie życie. Czyli właściwie rodzimy się z jakimś charakterem, ale to, jak zostaniemy ukształtowani, wynika ze świata zewnętrznego, tego najbliższego naszego otoczenia, w którym jesteśmy. I to, kim później jesteśmy jako dorośli, jest koniecznym wynikiem tego, że wychowywaliśmy się w takim środowisku i z takim charakterem, jaki mamy. Że z tym się nic nie dałoby zrobić. Zresztą ja do tego później powrócę, ponieważ to jest w tej chwili dla wielu w ogóle najważniejsza sprawa, o której w filozofii współczesnej możemy mówić. Proszę Państwa, na tej podstawie powstał taki nurt myślenia, który nazywamy fatalizmem. On powie tak, że wszystko, o wszystkim w ogóle, co nas otacza, wszystkim to, co robimy, decyduje pewna ślepa, bezosobowa siła, całkowicie bez kontroli nawet Boga i po prostu będzie, co ma być. Wszystko jest z góry ustalone. Ten fatalizm ma swoje odmiany. Jest też fatalizm religijny, taki, który powie, że to, czy dusze pójdą do piekła, czy do nieba, jest też z góry określone i niezależne od nas i nawet od Boga. Fatalizm taki twardy powie, że nawet Bóg o tym nie decyduje, tylko właśnie ta jakaś bezosobowa siła. Fatalizm miękki powie, że zawsze decyduje Bóg, a nie człowiek. No i proszę Państwa, ten fatalizm to szuka takiej sprzeczności pomiędzy tym, co nazywamy wszechwiedzą Boga, a naszą wolną wolą. No, wolna wola, czyli jakaś zdolność do tego, żeby dokonywać wyboru spośród jakichś alternatyw. Tam jest takie bardzo ciekawe założenie, które powie, że no, Bóg jest wszechwiedzący i zna przyszłość. No, to wie na przykład o tym, czy jutro pójdę do kina. Czyli nie ma wolności, bo pójdę do kina. Chyba że Bóg nie jest wszechwiedzący. Na to możemy odpowiedzieć kontrargumentem i powiedzieć tak, że idąc do kina nie znam Bożej wiedzy. Mój wybór jest wolny, bo Bóg jedynie wie, jaką decyzję podejmę, ale na nią nie wpływa. Czyli ja tak naprawdę działam w sposób wolny, pomimo iż Bóg zna przyszłość. proszę Państwa, do tego spróbowała nawiązać później do tego determinizmu i tej dyskusji o wolności, spróbowała nawiązać ponownie fizyka. Ona właściwie już zaczynała do tego nawiązywać z czasów Pierre Simon de Laplace'a. To są lata 1749-1827, kiedy to Laplace podał taki eksperyment myślowy, że może istnieć, przypuszczamy na przykład, no bierzemy sobie taki eksperyment, że istnieje demon, który ma wiedzę o położeniu wszystkich cząsteczek, jakie są w świecie i działających na nie siłach. No i taka istota byłaby zdolna do przewidywania wszystkiego, co się zdarzy w świecie. Czyli on by powiedział, że to działa na zasadzie jednak takiej przyczynowo-skutkowej. Inaczej powie Maxwell, to są już lata 1831-1879. On sobie wymyślił taki eksperyment myślowy, że istnieje sobie taki demon, który może poruszać wszystkimi cząsteczkami, jakie istnieją. I on siedzi sobie w naczyniu, podzielonym na dwie części, podzielonym taką przegrodą z otworem. I po prostu otwiera tą przegrodę i zamyka. W jedną stronę przepuszcza cząsteczki, które się poruszają szybciej, w drugą stronę te, które się poruszają wolniej. Czyli automatycznie, bez wydatkowania jakiejś dodatkowej pracy, zwiększa temperaturę w jednej części, tam gdzie się poruszają szybciej cząsteczki, a w drugiej części zmniejsza. A to jest niezgodne z zasadami fizyki. Czyli on powie, że w takim razie jest możliwość, przynajmniej teoretyczna, istnienia wolności. Ta dyskusja, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak schodzimy w bardzo łatwy sposób z czegoś, co wydaje się takie bardzo uniwersalne i że to jest dyskusja ideowa, do czystej fizyki, czyli do wejścia w taką, no już bardzo smolistą wiedzę z zakresu nauk ścisłych. To wszystko, jak Państwo widzą, gdzieś się spaja i próbuje znaleźć odpowiedź na to fundamentalne pytanie, czy tak naprawdę ta wolność istnieje. Ta dyskusja na temat tego eksperymentu intelektualnego Maxwella, tego demona Maxwella, jak to dzisiaj przeszło do historii, trwała bardzo długo. Mówiono o tym, że taki demon musiałby wydatkować energię na pomiary prędkości cząstek, czyli stanowiłby część układu, czyli automatycznie układ się domyka i nie mamy żadnej wolności. Z drugiej strony mówiono, że taki demon, dokonując pomiarów, musiałby gdzieś gromadzić swoje dane, a pamięć nie jest nieskończona, w związku z tym musiałby ją kasować. To znowu okazuje się, że on w takim razie nie mógłby funkcjonować bez końca, kiedyś by się poddał. Ta cała, proszę Państwa, dyskusja na ten temat przeniosła się w pewnym momencie z powrotem na filozofię, która zaczęła się w ogóle zastanawiać nad rolą człowieka w świecie i nad tym, jakie ma wybory. Czy jest w sytuacji takiego demona, który może coś przepuszczać, nie przepuszczać, tu będzie się to skutkowało w taki, a nie inny sposób, czy też jest człowiek odpowiedzialny za swoje czyny, że ma wybór, a jeśli ma wybór, to jest odpowiedzialny. I na tej podstawie rodzący się egzystencjalizm powiedział coś takiego, że człowiek ma wybór i jest odpowiedzialny za swoje czyny, ale to budzi jego lęk, ta odpowiedzialność. Budzi jego pesymizm, jego taką beznadziejność. Na to zresztą dzisiejszy liberalizm próbuje odpowiedzieć w taki sposób, by tę odpowiedzialność człowieka zdejmować. Wtedy będzie szczęśliwy. No, proszę Państwa, ta dyskusja filozoficzna zaczęła prowadzić powolutku w taką stronę, że człowiek powinien się zastanowić nad tym, czy wolność wyboru nie niesie za sobą pewnych skutków. To znowu można by powiedzieć, pięknie się tak mówi, będziemy wolni, będzie wspaniale, będzie cudownie, ale wolność ma pewne skutki. No, jeżeli jesteś wolny w swoich wyborach, to musisz ponosić odpowiedzialność za te wybory. Nie każdy by tego chciał, tak? Właśnie jak zaczął mówić egzystencjalizm. pojawiło się mnóstwo różnych stanowisk, nie będę Państwa epatował, ale gdzieś tak mniej więcej można powiedzieć, że one, te stanowiska, no, dochodziły do takiego rozumowania, że natura poddała człowieka po prostu rządom przykrości i przyjemności. I człowiek zawsze będzie dążył do przyjemności, a jeśli będzie dążył do przyjemności i do unikania przykrości, to znowu nie jest do końca wolny. To nie jest tak, że można to modyfikować sobie i twierdzić, że wszystko to, co robię, jest wolne. Nie. Ja jednak czymś się kieruję. Czymś, co najbardziej będzie mną kierowało, to będzie oczywiście instynkt samozachowawczy. Czyli każdy czyn podlega, proszę Państwa, jakiejś ocenie. Czyn dobry to jest taki, do który przyczynia się do szczęścia, no, czyli tu też jesteśmy w jakiś sposób ukierunkowani. No dobra, proszę Państwa, wróćmy w takim razie do podstaw. Wydaje się, że jesteśmy wolni, ale tak się wydaje, bo nie znamy przyczyn, które nami kierują, nie znamy zjawisk wszystkich, które w nas zachodzą. Poza tym nie należy też mylić przymusu, który jest no, pewnego rodzaju wrażeniem, z koniecznością. Proszę Państwa, bo w takim razie, jeżeli my będziemy uważali, że wolność nie istnieje, no to człowiek jest tylko jakąś taką funkcjonującą maszyną. Trudno by tu doszukiwać się u człowieka jakiejś większej godności niż takie, jakie może posiadać maszyna. I w związku z tym wtedy pozbywamy się jakichś złudzeń co do człowieczeństwa w ogóle, co do ludzkości. Próbowano to nawet w determinizmie, próbowano to w jakiś sposób ratować i mówiono, że mimo to, że jesteśmy maszynami, to jednak człowiek powinien mieć jakąś godność. Tyle, że godność ma się wtedy, gdy żyje się zgodnie z rozumem i własną naturą. Ale jak wtedy materialiści powiedzą, że co to jest za człowiek, który żyje zgodnie z rozumem i własną naturą? Jak to można? Jak się to da? I oni wtedy dają, proszę Państwa, taką receptę, że po prostu trzeba się wyzbyć religijności, oni to nazywali religijnych złudzeń, bo one nasz rozwój hamują. Proszę Państwa, inna część determinizmu powie, że człowiek to jest tylko taki twór dziedziczności, środowiska, że da się go programować, że wszystko to, co czynimy, jest zdeterminowane przez bodźce zewnętrzne. Ja bym powiedział tak filozoficznie, że człowiek jest taką, że życie człowieka jest taką linią, którą musimy odbyć na rozkaz przyrody i nie można z niej zboczyć. W związku z tym wszystkie nasze decyzje, wszystkie to, co my podejmujemy, to jest zgodne z pewnymi programami, jakie otrzymaliśmy od środowiska. No takimi programami są na przykład w ich rozumowaniu materialistów wartości. One też są jakimiś programami, jakimś algorytmem rozumowania, niczym więcej. Na koniec omawiania tej części determinizmu powiem jeszcze, że ogromne piętno tutaj wywarł de Sade. To są lata 1740-1814, markiz de Sade, który powie, że religia, moralność to są tylko jakieś takie wizje psychologiczne i że one są przeciwne naturze. Bo jeśli nie istnieje wolność, a on uważał, że nie istnieje, to my nie jesteśmy za nic odpowiedzialni. No, nie podejmujemy żadnych decyzji, po prostu one by tak rzec podejmują się za nas. Nie mamy możliwości podjąć jakiejkolwiek innej decyzji, mając ten charakter, będąc w tej sytuacji, w takich okolicznościach. Nie ma możliwości, żebyśmy sprzeciwili się właśnie tej zasadzie przyczyn i skutków. No to jak można kogokolwiek winić, jak można kogokolwiek karać za to? Musiał tak postąpić, nie miał innego wyjścia. Czyli de Sade powie, no niby działamy celowo, ale zawsze jest jakiś motyw. Zawsze działamy pod wpływem tego motywu, który w danym momencie jest najsilniejszy. Na przykład nie piję, chociaż bardzo mi się chce pić, jestem spragniony, bo okazuje się, bo wiem o tym, że woda jest zatruta, czyli tutaj zadziałał ów instynkt samozachowawczy. On jest zresztą wedle markiza de Sade'a instynktem najistotniejszym, motywem najistotniejszym. Czyli każdy czyn w takim razie, który bym popełniał, byłby właściwie nieumotywowany. Proszę Państwa, w tym momencie zaczęła się tak zwana dyskusja deterministyczno-indeterministyczna. To są takie mocne pojęcia, ich tutaj nie używajmy, ale w każdym razie dyskusja na temat wolności przeniosła się właśnie na to rozumowanie dotyczące ewentualnej odpowiedzialności i kary. Proszę Państwa, no bo tak, jeśli wolność jest tylko złudzeniem, no to życie nie ma sensu. W pierwszej fali tej dyskusji powiedziano, tak Dostojewski na przykład mówił, lepiej więc uznać tezę o tym, że wolna wola jest, no nawet gdyby to było fałszywe, bo wola jest po prostu tym, co w nas najbardziej ludzkie, to lepiej już po prostu żyć złudzeniem. No dobra, ale to można zakwestionować, bo powiemy tego wtedy tak. Jeśli wolność jest iluzją, to choćbyśmy nie wiem jak chcieli, to nie możemy się zmusić, żeby w nią uwierzyć. Gdybyśmy ponadto nie byli wolni, to przekonanie, że jesteśmy, nie doda naszemu życiu jakiegokolwiek sensu. Dostarczy jedynie jakichś złudzeń. Ale na to możemy podać kontrargumenty. Powiemy tak, można uwierzyć w wolność, nawet jeśli jej nie ma i nawet znaleźć w tym sens, bo człowiek ma nieprzepastne zdolności do oszukiwania samego siebie. Ponadto lepiej żyć złudzeniem, że życie ma sens, aniżeli żyć ze świadomością, że go nie ma. Poza tym, jeśli ktoś uważa, że jego życie ma sens, to po prostu ono ten sens posiada. Ale na to znowu znaleziono kontrargumenty. Powiedziano tak, no chwileczkę, jeżeli my będziemy na siłę wierzyć w to, że istnieje wolność, to nie zmieni to obiektywnej postaci rzeczy, że tej wolności nie ma i życie nasze nie ma po prostu żadnego sensu. A jeśli będziemy próbowali żyć złudzeniem, że nasze życie ma sens, to powiemy na przykład coś takiego. No jeśli jakiś nauczyciel tłumaczy w sposób niezwykle nudny, tak, że żaden uczeń go nie słucha, a ten nauczyciel myśli, że jego wysiłek ma sens, to jednak obiektywnie po prostu tego sensu nie ma. Próbę kompromisu próbowano znaleźć w taki sposób, że jeśli nie ma wolności, no to może trzeba znaleźć jakiś inny sens życia. Może po prostu wobec wolności mamy zbyt wielkie oczekiwania, może przypisuje się jej zbyt wielkie znaczenie. I właściwie dlaczego uznanie braku wolności miałoby być katastrofą? Przecież wolność to po prostu jedna z wielu wartości. No i jeszcze takie rozumowanie, proszę Państwa, że no jeśli boimy się tego, że nauka kiedyś będzie mogła przewidzieć wszystkie nasze zachowania, no to może da się to wykorzystać pozytywnie, a nie tylko negatywnie, bo to wszystko w rękach człowieka. Ale jak Państwo widzą, w tym momencie, na tym etapie, to właściwie można powiedzieć, że zaczęto rozumować, iż determinizm, czyli to przekonanie, że wolności nie ma i że każdy skutek ma swoją przyczynę, zaczął przeważać. I raczej szukano obejścia tego, że może spróbujmy szukać czegoś innego, a może to nie jest takie złe. Tu w tym momencie właściwie w tej pierwszej fali tej dyskusji to stwierdzenie zaczęło przeważać, że po prostu każdy skutek ma swoją przyczynę i człowiek jest tylko maszyną. Ale później do głosu zaczęły dochodzić bardzo ciekawe sformułowania, przede wszystkim dotyczące tego, czy istnieje w ogóle na przykład przypadkowość. Bo nie tylko szukajmy, proszę Państwa, po tej stronie, że człowiek ma wolną wolę, że człowiek może podejmować decyzje zupełnie autonomicznie i że w ten sposób przezwyciężymy ten materialistyczny sposób rozumowania, że wszystko jest tylko łańcuchem przyczyn i skutków. Możemy jeszcze od innej strony szukać, że po prostu w świecie jest przypadkowość. No jak jest przypadkowość, no to nie może być wszystko zdeterminowane. I ta przypadkowość będzie no jakimś może koślawym, ale jednak rodzajem wolności. No i teraz tak, proszę Państwa, no czy naprawdę w takim razie powiemy, że nie ma przypadków? No i siedzę teraz na krześle, tutaj w studio, w radio, siedzę na krześle. No mogę wstać i pójść sobie w lewo, mogę sobie pójść w prawo. Obie te możliwości są czymś, co istnieje w jakiś sposób, co, ja bym tak powiedział, opiera się już na istniejącym rusztowaniu rzeczywistości. Mogę pójść w lewo, mogę pójść w prawo. No i teraz wstanę, właśnie to czynię, no i w którą stronę pójdę? Determinizm powie, no w którą stronę nie pójdziesz, będzie to wytłumaczalne. W jakiś sposób, gdy już pójdziesz w lewo, da się to wytłumaczyć, że musiałeś pójść w lewo. Bo może ty masz takie inklinacje, może już 3 razy szedłeś w prawo i tym razem będziesz chciał pójść w lewo. Nie ma innej możliwości, to musi być w jakiś sposób wytłumaczalne. No ale to w takim razie, czy zawsze jest racjonalne to, co uczyniłem? A przecież, proszę państwa, mogę to podważyć i powiedzieć tak. Stałem sobie w kuchni i po prostu chciałem wziąć coś do ręki i się zachwiałem. I przypadkowo nadusiłem guzik w radio i zacząłem słuchać muzyki Chopina. I to jest taka przypadkowość podwójna, bo przypadkiem włączyłem radio i akurat przez przypadek leciała na tej stacji muzyka Chopina. Czyli jednak jest jakaś przypadkowość. Nie wszystko jest schematyczne, nie wszystko się da wytłumaczyć. No, tylko że jak my tak powiemy, to jak się wtedy, proszę państwa, odnieść do postępowań sądowych czy policyjnych? No bo przecież tam wszystko musi być wytłumaczalne. Szukamy motywu, szukamy sposobu działania. No wszystko tam właśnie szukamy na zasadzie takiej, że już znamy skutki, no ktoś kogoś zamordował i dochodzimy do przyczyn. Jeśli nie będzie ciągu logicznego, jeżeli coś jest przypadkowe, no to znowu wtedy powiemy to, jak kogoś skazać. Proszę państwa, problem odpowiedzialności to wielu uważa, że problem odpowiedzialności, problem kary, to jest taka pięta achillesowa tych wszystkich, którzy twierdzą, że każdy skutek ma swoją przyczynę i że tu wolności nie ma żadnej. No bo wyjdźmy od takiego pytania. Czy jest tak, że ja muszę być przekonany, że jestem panem siebie samego, dopiero wtedy mogę czuć odpowiedzialność za swoje czyny? Czy to tylko tak się dzieje? Czy po prostu, jeśli przyjmę, że rzeczywiście każdy skutek ma swoją przyczynę i że wolności nie ma, to automatycznie uznaję nasze czyny jako, by tak rzec, płynące po prostu z mojego charakteru, tego jakim jestem? Czyli czy naprawdę jest tak, że jak znam motyw, charakter człowieka i dyspozycję jego do wykonywania określonych czynności, to ja już mogę bezbłędnie wywnioskować, w jaki sposób on się zachowa? Czyli nikt nie może inaczej postąpić, jak w ten sposób, w jaki w danym momencie postąpił? Nie do końca, proszę państwa. Nie do końca, na szczęście nie do końca. Proszę państwa, bo tu trzeba odróżnić pewną sytuację wolności i zniewolenia. Proszę zobaczyć. Ktoś mnie zmusza na przykład do tego, bym uczynił to, co on chce. Ale to nie do końca pozbawia mnie wyboru. To mi tylko uświadamia, że jak ja czegoś nie zrobię, to ten ktoś pogorszy moją sytuację. Czyli tutaj w grę wchodzi moja czysta kalkulacja. Działam niedobrowolnie, pod przymusem, ale nie jestem całkiem pozbawiony wolności. Czyli ten argument słynny nazistów z Norymbergi, że wykonywałem tylko rozkazy, tu absolutnie nie działa. Jeszcze raz to powtórzę. Kiedy działam pod przymusem, to znaczy, że ja mam świadomość tego, że jeśli nie wykonam czynności, do której ktoś mnie zmusza, to ten ktoś z zemsty pogorszy moją sytuację. I ja kalkuluję, taki sposób, nie chcę pogorszyć swojej sytuacji, to wykonam. Ale to zawsze jednak jest pod przymusem, ale jednak moja decyzja. To jest ważne, proszę państwa, bo tak naprawdę to realnie zniewolony to będę tylko wtedy, gdy ktoś uzyska nade mną trwałą i pełną dominację. Ale nawet gdy nie jest konieczna czyjaś dominacja, żebym przestał być wolny, na przykład kleptoman, bo złodziej ma wybór, ale kleptoman nie. Czyli krótko mówiąc, proszę państwa, nie wszystkie przyczyny mają taki równie zniewalający charakter, bym powiedział. Czyli nawet w tym świecie przyczyn i skutków nie zawsze moglibyśmy czynić te rzeczy, tylko te rzeczy, które czynimy. Czyli tu też nawet w tym świecie przyczyn i skutków gdzieś jest miejsce na to, żeby podejmować własne decyzje. Nawet w takim razie w determinizmie człowiek powinien być odpowiedzialny za swoje czyny. I teraz, proszę państwa, przechodzimy właśnie do problemu kary, który jest, jak powiedziałem, taką piętą achillesową determinizmu. Otóż, proszę państwa, bo też z tego wszystkiego, co ja tu Państwu mówię, z tego, co opowiadam, gdzieś płynie współczesna myśl, taka doktryna prawna tego, w jaki sposób karać czy nie karać przestępców. To gdzieś z tego też płynie. Tu się gdzieś to zaczyna od Morica Szlika, to są lata 1882-1936 i on powiedział tak, że mniej więcej coś takiego, że człowiek nie może być odpowiedzialny za czyny, gdy nie był wolny. Czyli możemy karać tylko tych, co są zdolni ponosić odpowiedzialność za te swoje czyny. Człowiek odpowiedzialny za czyn to jest taki człowiek, który tę odpowiedzialność czuje. O, proszę Państwa, i tu się zaczyna robić ciekawie. Czyli można powiedzieć, że summa summarum, to my możemy karać tylko tych ludzi, którzy, no skoro są odpowiedzialni i rozumieją swoje czyny, to automatycznie możemy domniemać, że z pomocą kary dadzą się w jakiś sposób wychować, aby więcej tego nie czynić. No tylko, że proszę Państwa, na podstawie takiej teorii to można przypisać odpowiedzialność równie dobrze psom i dzieciom, bo one też wiedzą, co robią. Dalej, jeżeli mamy karać każdego, kto zasługuje na potępienie i jest odpowiedzialny, to wystarczy dojść do tego, czy odpowiedzialny był ktoś zmarły w czasie, gdy popełniał dane przestępstwo i też będziemy twierdzili, że należy go ukarać. No i też, proszę Państwa, takie bardzo ciekawe stwierdzenie, że na bazie tej teorii moglibyśmy stwierdzić, że należy odpuścić ochroniarzowi, który zabił napastnika, który wcześniej zabił pracodawcę tego ochroniarza, bo w takim razie znika pewna odpowiedzialność moralna. I teraz, proszę Państwa, to wszystko okazuje się, że w takim razie doktryny prawne idą raczej w taką stronę, żeby karać kogoś i przypisywać odpowiedzialność temu, kto rozumie, co uczynił. Czyli należy karać takie osoby, które można zachęcić do zmiany swojego zachowania. Tyle, że proszę Państwa, to w takim razie sednem jest charakter. My karzemy ludzi za ich charaktery. Kto ma lepszy i lepiej rozumie swoje czyny, to tego bardziej można ukarać, no bo jest szansa, że on w jakiś sposób przeformułuje swój sposób myślenia. Proszę zauważyć, to zresztą z tego się bierze takie współczesne przeświadczenie u nas, że dzisiejsze prawo służy silniejszemu, służy złu i tak dalej, i tak dalej. Czyli my uważamy, proszę Państwa, że człowiek ma określony charakter i ten charakter może warunkować to, że człowiek podda się jakiejś zmianie, przestanie czynić zło i zacznie czynić coś lepszego, tylko że im lepszy charakter, tym bardziej jest podatny na zmianę. Czyli właściwie możemy tylko tych karać, którzy mają lepsze charaktery. Proszę zobaczyć, jakie z tego się tworzy od razu kuriozum. Czyli reasumując, w tym rozumowaniu na nasze czyny mają wpływ jakieś niezależne od nas zdarzenia z dzieciństwa na przykład. One ukształtowały nasz charakter. No i oczywiście, ponieważ one ukształtowały, no to w tej części nie jesteśmy odpowiedzialni za czyny, które dokonujemy i za ich następstwa. Czyli na przykład, nie wiem, nieuniknionym następstwem zdarzeń, nie wiem, przypuśćmy z mojego dzieciństwa, niech będzie to, że będę miał później nerwicę. Więc za czyny podjęte pod wpływem tej nerwicy nie będę mógł być już wtedy odpowiedzialny ani za ich następstwa. To oczywiście można w jakiś sposób podejść do tego inaczej. Możemy powiedzieć, że odpowiedzialności nie da się stopniować, albo ktoś jest odpowiedzialny za coś, albo nie jest odpowiedzialny. A poza tym nikt nie jest w stanie samodzielnie kształtować swojego charakteru. To wszystko, co było powiedziane, to jest tylko jakaś taka próba rozmycia win. Nie możemy być też nawet pewni co do tego, jakie jest następstwo określonych zdarzeń, tym bardziej nieuniknione następstwo. I nie wiemy też, czy jakaś tam dana sytuacja jest jedynym możliwym skutkiem jakiegoś zdarzenia, czy mogłyby być inne. No i wreszcie ta słynna nieuchronność kary, która ma być najlepszym odstraszaczem w takim rozumieniu, to jest utopia. Człowiek często popełnia czyny po prostu pod wpływem emocji, a nie jakiejś refleksji nad nieuchronnością kary. Proszę Państwa, kończąc to, chciałem Państwu pokazać, że problem wolności jest rozgrywany w nauce na bardzo różnych polach, od nauk ścisłych, przez filozofię, przez nauki społeczne. Jest to problem niezwykle trudny. To, czy istnieje wolność, to każdy by powiedział, że owszem, bardzo bym chciał, żeby tak było. Tylko nie każdy by chciał od razu też podnosić tą odpowiedzialność za swoje czyny, a to jedno z drugim idzie bezwzględnie w parze. Poza tym nie jest to takie łatwe, proszę Państwa, wyobrazić sobie, że jest świat, w którym istnieje wyłącznie wolność, że nie ma schematów. Gdzieś to jest pomiędzy. Jest taka teoria współczesna, ona się nazywa teorią działania, która uważa, że ten łańcuch przyczynowo-skutkowy świetnie się zgadza w fizyce, ale niekoniecznie w psychice. Czyli możemy powiedzieć na przykład o ruchach ciała, że moja ręka się unosi pod wpływem jakichś tam działań przyczynowo-skutkowych, ale niedobrze to brzmi, kiedy zaczynamy to odnosić do jakichś celowych działań ludzkich. Na przykład, nie wiem, uniosłem rękę, żeby oddać honory dowódcy. Czyli krótko mówiąc, my chcemy iść w taką stronę, to jest wciąż tylko głos dyskusji, chcemy iść w taką stronę, żeby sobie udowodnić, że nasza psychika jednak ucieka od takiego rozumowania przyczynowo-skutkowego. I dlatego, proszę Państwa, ten mój krótki wykład właśnie rozpocząłem od tego i być może teraz tak doktrynersko to nie będzie brzmiało, kiedy powiem, że wolność jest możliwa tylko u tego, kto potrafi wierzyć w wolność. Bo jeśli patrzymy właśnie na działania takie fizykalne u człowieka, no to wtedy będziemy musieli widzieć tylko zasadę przyczyn i skutków.
Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękujemy za tę część. Przerwa na to, żeby wziąć łyka wody, na to, żeby chwileczkę gardło odpoczęło. Za chwilę będziemy kontynuowali naszą rozmowę. Było o przypadkowości włączenia radio i Chopina, i Chopinie, więc niech będzie. Minut po godzinie 22 słuchają Państwo Radia Maryja, a na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Dziś temat, czy istnieje wolność? Naszym gościem w studio jest pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof. Panie profesorze, po tym wszystkim, o czym pan przed chwilą powiedział, po tym wszystkim, co pan nam przedstawił, czyli wolność jest zależna od tego, czy my w nią sami uwierzymy?
Wydaje się, że ten, kto wierzy w wolność, to na pewno będzie wolny i ma szansę na to, żeby no, jakby w takim środowisku, jakim tworzy wolność dla człowieka, istnieć. Ale ja zadam też ojcu pytanie. No właściwie to jak? Przed chwilą posłuchaliśmy tego Chopina. To było to przypadkowe, czy nie było przypadkowe? No ale proszę zobaczyć, że tu są dwie sprawy. Idąc tutaj do studia, to ojciec nie wiedział, że puści to. Więc pod tym względem powiemy, że to było przypadkowe, no bo ja zdradzę tutaj słuchaczom, że mam też, tu też w tej części studia podgląd na to, co tutaj mniej więcej będzie się działo, w jakiej godzinie. To jest tak po prostu cały scenariusz całego dnia i nie było tej etiudy c-moll. Ona się nagle pojawiła. No, można powiedzieć, że ja jestem tutaj tą przyczyną. I proszę zauważyć, że tą sferę wolności możemy wtedy rozpatrywać uniwersalnie i lokalnie. Lokalnie, no to ja jestem tutaj przyczyną. Zacząłem gadać o tym Chopinie. U ojca taka powstała myśl, że można by to, co powiedziałem, w ten sposób jakoś jeszcze pokoloryzować i to puścić. Ale idąc tu do studia, to ojciec nie miał takiego pomysłu. No i w związku z tym można by powiedzieć, że w takiej bardziej uniwersalnej części, no to było przypadkowe. Natomiast lokalnie to nie było przypadkowe. No i teraz w zależności od tego, jak podchodzimy do życia, jeżeli ktoś podchodzi w sposób właśnie taki bardziej uniwersalny, nie zwraca uwagi na przypadki, no idziemy dalej, to on będzie bardziej, wydaje się, żył wolnością. Nie wiemy, czy prawdziwą, ale przynajmniej w taki sposób będzie żył, jakby ta wolność rzeczywiście istniała. I jak tego człowieka zapytamy, czy jesteś wolny, on powie tak. On się nie przejmuje takimi codziennymi jakimiś tam drobiazgami. Natomiast ten, kto będzie szukał, każdy włos na czworo dzielił, no to ten człowiek, zresztą tak bardzo mówimy, bardzo często mówimy, uwikłałeś się w jakąś sprawę, za dużo tym żyjesz. Musisz spojrzeć na to tak z lotu ptaka, uwolnij się od tego, po co tak o tym mówić? Każdy włos dzielisz na czworo, jesteś od tej sprawy uzależniony, czyli właśnie pozbawiony wolności. Proszę zobaczyć, jak to się tutaj wpisuje.
No tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe spostrzeżenie. Tym bardziej, że na przykład też coś, co przyszło mi już na myśl w naszej pierwszej części spotkania. Są świadectwa, które mówią o tym, że w obozach koncentracyjnych, czyli w miejscu, które dla współczesnego człowieka jest takim synonimem no, stuprocentowego zniewolenia
takiego
i wyrzucia.
Cywilizacji nekrofilitycznej, jak Jan Paweł II mówił, cywilizacji śmierci.
Dokładnie.
Proszę pamiętać, że w takim myśleniu nekrofilitycznym to tam nie ma miejsca na wolności. No, w ogóle myślenie nekrofilityczne to oczywiście od razu tutaj mówię, że nie mamy na myśli jakiegoś zboczenia seksualnego, tylko mówimy po prostu o takim rozumowaniu, pewnym pociągu do śmierci. Pociąg do śmierci, czyli do tego, co jest przeszłe, bo przeszłość jest uporządkowana, schematyczna, przyszłość jest niepewna, spontaniczna. Ale przeszłość to już jest to, co się zdarzyło, coś, w czym co się już nie zmieni, w tym, czym się już nic nowego nie zdarzy.
Daje poczucie bezpieczeństwa.
I daje takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że to się już wszystko zdarzyło i w takim razie daje taki pewien fundament, że my już wiemy, że już mamy wszystko w ręce, wiemy jak się zdarzyło i koniec.
Ale
ci ludzie właśnie tacy z takim nakreśleniem nekrofilitycznym są automatycznie potwornie schematyczni, wszystko uporządkowane do cna, w najdrobniejszym szczególe. Tak właśnie było w Auschwitz, numerowano ludzi, wszystko uporządkowane
do
końca.
Tam w tej perspektywie, kiedy ludzie byli wyzuci nawet ze swojej godności w takim charakterze, znaczy rozumiane jako właśnie przypisane imię, już nie imię, tylko numer.
Tak.
Wygląd nie ma żadnych cech charakterystycznych, wszyscy wyglądają jednakowo, jednako ubrani, jednako ogoleni, bez nawet zminimalizowanych cech płciowych nawet, bo wszyscy wyglądali jak ta jedna szara masa. Są świadectwa, które mówią o tym, tam byli ludzie, po których było widać, że oni są wolni.
Tu jest, trzeba pamiętać taką rzecz, że poczucie wolności bardzo często dają nam rzeczy, ja bym powiedział, takie powtarzające się. Jestem wolny, czuję się bezpieczny, ponieważ zawsze o godzinie 9 będzie śniadanie, o 14 obiad, a o 20 kolacja na przykład. Czuję się wtedy wolny, no jestem w jakimś miejscu i cóż, no potrzebuję bezpieczeństwa, no nie wiem, pojechałem gdzieś na wakacje i potrzebuję tego bezpieczeństwa poza domem i jestem pewny, że zawsze o tej godzinie jest to, tamto i owamto. To daje taki fałszywy obraz rzeczywistości, bo przecież to zawsze jest złudne. To wiele się rzeczy może zdarzyć, żeby tej kolacji nie było.
Mhm. Ale to poczucie wewnętrzne, to poczucie, które pozwala mi zrozumieć, że ja jestem wolny nie dlatego, że coś mi daje tę wolność, tylko dlatego, że to, o czym też żeśmy rozmawiali w perspektywie osób konsekrowanych, które wiedzą, że to, co mnie doświadcza tutaj na ziemi, to jest tylko część. Ja mam świadomość tego, że prawdziwość mojego życia ja doświadczę dopiero po śmierci. I śmierć nie staje się tym, co jest dla mnie rzeczywistością zniewalającą, bo dla wielu z nas śmierć jest czymś, co nas wręcz obezwładnia.
Śmierci, perspektywa boimy śmierci. Się nie, właściwie nie śmierci, tylko czasu. Nie tyle śmierć nas przeraża, co wieczność jej skutków. To jest to, że to będzie trwało, nie wiem, miliony lat, zanim nastąpi sąd ostateczny. W związku z tym to bardziej czas tu odgrywa rolę, to pojęcie czasu jest tu okrutniejsze wbrew pozorom. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście wolność jest możliwa tylko wewnętrznie. No zewnętrznie, no to wtedy w grę wchodzi fizyka, no to wszystko, co powiedziałem. Tu nie ma czego szukać, wszystko jest wytłumaczalne, skutek ma przyczynę i do widzenia. Jeżeli gdziekolwiek chcemy naprawdę poszukać wolności, no to tylko wewnątrz sobie, wewnątrz siebie. Nie mamy innej możliwości, nigdzie indziej nie znajdziemy.
Chcemy tej wolności dzisiaj szukać i o tę wolność chcemy pytać. Czy istnieje wolność? To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Moim i Państwa gościem w studiu rozmów niedokończonych jest pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof. No i cóż, gorąco i serdecznie zapraszamy teraz naszych słuchaczy do tego, żeby włączyli się do współtworzenia naszej audycji. Przypomnę numer telefonu 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Jestem wolny, mogę robić co chcę, ale na szczęście jest opamiętanie. Takie przesłanie tej piosenki zespołu Testimonium. Nazwa Wolność to nazwa tego utworu. Rozmowy niedokończone trwają na antenie Radia Maryja. Czy istnieje wolność? To temat naszej dzisiejszej rozmowy. Odbieram pierwszy telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Moje imię Tadeusz. Dzwonię z Dąbrowy Górniczej. No, kocham filozofię. Parę razy się udało mi dodzwonić. Ale to była śmiertelna dawka, ten wykład. Mówię szczerze. Ja oczywiście uznaję, że jest wolność. To jest powód do odzwonienia, nie? No i tak. Wybór też miałem. I jakie tu pytanie by zadać przy takiej dawce? Niech by tu siedział na moim miejscu. Ja nie jestem filozofem, zwykły człowiek, mam 7 klas, ale to mnie powaliło, ten wykład. Ile może zrobić filozofia i czy to rzeczywiście pomaga człowiekowi? Tak kocham filozofię, ale po tej dawce, jakby mi pan profesor mógł odpowiedzieć na to, czy to ma sens w ogóle, bo jakby tu usiadł prawdziwy filozof i pan profesor tam z drugiej strony, no nie wiem, kiedy by skończyli, czy dobrze to rozumuje, czy nie.
No ale panie Tadeuszu, to jak pan zrozumiał, jest wolność, czy nie ma? Istnieje ta wolność?
Wierzę w Boga i wierzę w wolność i jako tako rozum jeszcze mam taki, że rozróżniam dobro od zła i tylko tyle, no bo głębiej to nie daje rady.
Panie Tadeuszu, bardzo, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy. Prosimy pana profesora.
To ja muszę zacząć od tego, że tutaj mieliśmy pewien przykład wolności, dlatego że po pierwsze słuchacz chciał się dodzwonić, ale nie wiemy, czy był jedyny, może było więcej. Tutaj jakiś przypadek, komputer czy algorytm wybrał, że akurat to połączenie być może tutaj niczym się ten algorytm nie mógł sugerować. A teraz mówiąc zupełnie na poważnie, gdyby tu siedział drugi filozof, w tym, co słuchacz szanowny powiedział, to już pobrzmiewało pewne założenie, że ten drugi filozof musiałby mieć inne zdanie ode mnie i dlatego mielibyśmy długo gadać. No, wcale to nie jest pewne, być może by się ze mną zgodził i ta rozmowa skończyłaby się bardzo szybko. Rzeczywistości wygląda to w taki sposób, że ja bym się pochylił nad tym, co powiedziała ta teoria, o której powiedziałem na końcu, że uważałbym bardzo na to, żeby teorie zakresu fizyki wprowadzać do ludzkiej psychiki. Tutaj by potrzebny był znowu bardzo głęboki wykład, ale powiem tak. Wszystkie rzeczowniki, jakie znamy, możemy odnosić do przedmiotów ilościowych bądź jakościowych. Powiem głośnik, to jest to ilościowe. Mogę to zmierzyć, zważyć, mogę to policzyć. Ten akurat, na który tutaj patrzę, jest jeden. Powiem krzesło, to też jest to ilościowe, ale powiem sprawiedliwość. No i tutaj, cóż, jak to liczyć? Że są jakieś 3 sprawiedliwości, a czy sprawiedliwość można zmierzyć, czy zważyć? No, tego się nie da. To jest jakościowe. I teraz wydaje mi się, że kwestie ludzkiej psychiki bardziej są z porządku jakościowego. Natomiast kwestie dotyczące ciał są z porządku ilościowego. To są 2 kompletnie różne porządki. I ten sposób myślenia, który obserwujemy we współczesnej nauce, która próbuje wszystko to, co wymyka się ilości, jednak w jakiś sposób w ten schemat ilościowy wsadzić, to jest powód, dla którego nam się wydaje, że wolność nie istnieje. ilość jest jednym porządkiem myślenia o świecie, jakość kompletnie innym porządkiem myślenia o świecie. Myślenie jakościowe to jest myślenie takie, w którym liczy się intensywność, że coś jest piękniejsze od czegoś innego, lepsze. Natomiast w przypadku ilości ta intensywność nie ma znaczenia, tylko wielkość. To jest lepsze, czego jest więcej, po prostu. I dlatego, proszę Państwa, to rozumowanie takie, z którym się spotykamy we współczesnej nauce, idącej właśnie tylko w stronę materializmu, wydaje mi się błędne. Że człowiek wciąż w jakiś sposób wymyka się swoją duchowością temu, co jest, co pochodzi z matematyki, co jest dzięki ekierce, kątomierzowi i cyrklom możliwe do wyznaczenia, że to jest coś więcej. Ale to, co współczesny człowiek chce widzieć, właśnie tak oparty na materializmie, to niestety wszystko chce zmierzyć. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że proszę zobaczyć, jaki zamach na niektóre wartości dokonuje współczesna nauka właśnie w oparciu o taką mierzalność. No, weźmy sobie na przykład takie słowo państwo. No i powiemy, że państwo w sensie jakiegoś kraju, że to jest rzecz jakaś jakościowa, no bo to mamy, oprócz tego, że są granice, no ale to jest jeszcze jakaś kultura, jakaś tradycja i tak dalej, ale już od Hobbesa, czyli to już naprawdę 400 lat temu, zaczęliśmy myśleć w ten sposób, że ja mogę powiedzieć, że obywatel to jest atom, bo obywatelstwo jest niepodzielne, można mieć dwa obywatelstwa, nie można mieć pół obywatelstwa jednego kraju, pół innego, że to jest jakiś atom, czyli państwo to będą wszyscy ludzie, czyli to można po prostu dotknąć, zważyć, zmierzyć. Sprawiedliwość to będą wszyscy ludzie sprawiedliwi i czyny sprawiedliwe. A wolność to będą wszyscy ludzie, którzy się czują wolni, jakieś akty wolności. Wszystko ma być sprowadzone do takiej fizyki cząstek, do jakbyśmy byli rzeczywiście atomami i między nami istniałyby tylko zjawiska fizyczne. Ale to jest błędne. To prowadzi na pewne manowce rozumowania. To tylko fajnie brzmi. To tylko jest ciekawe pod względem takiej brzmiącej refleksji, ale nie nosi w sobie jakiejś takiej prawdziwie głębokiej tezy. Ja bardzo często spotykam coś takiego, co nazywam próbą rzymską. Ja nie pamiętam, czy ja kiedyś, jak pierwszy raz tu gościłem, nie powiedziałem tego. Próba rzymska to jest coś takiego, no wszystkim nam się wydaje, że słynne bonmoty rzymskich myślicieli są nie wiadomo jak głębokie, ale one są w większości oparte na antonimach. Jak w jednym zdaniu powiemy antonimy, to nam się to wydaje tak nieprawdopodobnie ważne i przełomowe, że aż chce się klaskać w dłonie. Ja takie rzeczy mogę mówić na poczekaniu. Czasem trzeba wielkiej odwagi, by stchórzyć. Nawet najnudniejszy filozof powie w życiu jeden ciekawy wykład. To jest tylko, proszę Państwa, antonimy, a brzmi w taki sposób, jakby to była mądrość wszechczasów. Każdy może być potrójnym cycerodem, jeżeli tylko wie, w jaki sposób budować te rzeczy. To jest schemat. To brzmi niesamowicie intelektualnie, ale to jest intelektualny kicz. I właśnie mi się wydaje, że sprowadzanie tej kwestii przyczynowo-skutkowej, którą znamy z materii, do sprowadzania jej do psychiki i duchowości człowieka, to jest świetnie brzmiący intelektualny kicz.
Odbieram kolejny telefon. Halo?
Miłość Bochem z Chrystus, Maria zawsze dziennika.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dzwoni?
Sławek z Podlasia.
Witam.
Ja uznaję w tej chwili akurat to, co pan profesor powiedział. Bardzo dobry wykład, świetny, wręcz dosłownie powinno być taki więcej. Z tym, że w tej chwili są poważne niedobre zastrzeżenia. Ja mam osobiście zastrzeżenia, że zmierzam w kierunku niewolności od niewolenia. Od kilkunastu lat ma się proces zapoczątkowany tak zwanymi prawami neofaszyjskimi. Potem następne dowody na to, że jesteśmy w kierunku zniewolenia, w związku z tym można powiedzieć, że wolność, wybór jest zero-jedynkowy, albo to i więcej nie ma problemu, w których nawet jest powiedziane w ten sposób, że kto nie będzie przestrzegał prawa Noachickiego, kto nie będzie przestrzegał ery wodnika, no to, to jest pisane w dokumentach w tej chwili, podlega karze śmierci. Jest związany na unicestwienie. Tak jest napisane dosłownie. W tej chwili druga, trzecia sprawa, jeszcze inne przykładowo. Nawet w Polsce w tej chwili pala pandemii koronawirusa, której nie ma. Ja dwa lata jest pandemia, chodzę bez maski, bo mam nieżyty nos, w związku z tym nie mogę. Ja nie wiem, co to jest pandemia. Nigdy nie miałem pandemii, nigdy nie chorowałem, nigdy nie wiem. W związku z tym to jest następny pewne zniewolenie. Następna sprawa jest taka, w tej chwili ekoterroryści, to jest następne zniewolenie. W związku z tym w tej chwili ludzie mają coraz więcej ograniczenia wolności i my w tej chwili mówimy językiem prawnym czy filozoficznym. Jeżeli filozoficznym, wszystko się zgadza jak najbardziej. Tylko w tym momencie my żyjemy w świecie, który dotyka nas materialnie. I w związku z tym ta materia, to prawo, które jest, jest antywolnościowe. W związku z tym można powiedzieć, że demokracja i wolność się skończyły, ich nie ma.
Od razu powiedzieć, jest pewien błąd merytoryczny w tym, co pan powiedział. Bardzo przepraszam, muszę to wytknąć.
Nie, dlaczego
że,
powiedziałem?
Że jeżeli jest nawet wybór zero-jedynkowy między 0-1, to już jest wybór. To może bardzo ograniczony, może nawet ograniczony w najwyższym możliwym stopniu, ale jakiś jest. To oczywiście kwestia tego, czy rzeczywiście mamy wybór zero-jedynkowy. Pan ma takie zdanie, ktoś może mieć inne. Ja rzeczywiście widzę, pan tutaj wspomniał o erze wodnika, ponieważ poruszył pan parę kwestii. To ja się na tym skupię, na tym, że w jakiś sposób dominuje pewien taki sposób myślenia znany nam z New Age. To jest, proszę państwa, sytuacja taka, w której New Age i w ogóle ten cały sposób myślenia ma pewną swoją logikę. Tylko, że my musimy pamiętać o rzeczy takiej, że nie wszystko, co jest logiczne, jest prawdziwe. Tu trzeba pamiętać, proszę państwa, tak, że my mamy umiejętność, człowiek ma zdolność do produkowania pewnych logicznych opowieści, ale będących mitami. Bajki też są logiczne. Nic w tym nie ma nadzwyczajnego. Gdyby nie były logiczne, to nikt nie chciałby ich czytać. Tak się tworzą zresztą teorie spiskowe. One są nieprawdopodobnie logiczne. My to w filozofii nazywamy takim myśleniem psychopatycznym. To znaczy, że wszystko się zgadza, wszystko się wydaje, że jest tak logiczne, że się z tego nic nie da wyciągnąć, ale mit. Ale niestety mit. Dlatego, proszę państwa, na te sprawy to niezwykle trzeba uważać, ale wracając do New Age, oni też mają pewną swoją logikę, mitologiczną, ale jednak logikę. Oni uważają na przykład, że cała historia ludzkości, wszystko to, co nas, cała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zamknięta jest w jakiś sposób w naszych umysłach, no i trzeba to jakoś odkodować. W ogóle na pewno każdy ze słuchaczy spotka się w życiu z takim sformułowaniem, że używamy tylko jakiś procent naszego mózgu, tam nie wiem, 20-30% w zależności od histerii tych osób, to słyszymy takie stwierdzenia i reszta no, czeka jakby na odkodowanie. No, ci ludzie no, nie słyszeli jeszcze o ewolucji, no to nie wiedzą o tym, że nieużywany organ zanika. Gdybyśmy używali tylko 20% naszego mózgu, to już by nam w którymś pokoleniu po prostu on zaczął zanikać. Natomiast prawda jest taka, że oni uważają, że trzeba odkodować tą całą wiedzę, która jest w nas, a co, jaki sposób to odkodować? No, poprzez jakieś działania takie nadzwyczajne, które spowodują, że no, my będziemy potrafili jakby wyjść poza nasze granice człowieczeństwa, przejść jakieś bariery. Zresztą oni cały czas tak próbują zrobić coś takiego, co będzie przełamywać barierę człowieka. To są oczywiście zupełne bzdury, to są mity, to czasem nawet dosyć ciekawie brzmiące, no jako taką ciekawostkę można to sobie przeczytać, natomiast nie ma w tym żadnego oparcia naukowego. No jeszcze nikt od skoków na bungee nie został profesorem matematyki i dlatego no ja jednak wolę szkolnictwo pod tym względem i to będę próbował. Nie mam nic przeciwko skokom na bungee, ale nie dlatego, że mają odkodować nam jakąkolwiek tam wiedzę w nas zgromadzoną rzekomo. To są wszystko rzeczy jakoś tam brzmiące, nie mające żadnego znaczenia, ale słuchacza pod tym względem trochę uspokoję, że rzeczywiście bardzo dużo takich treści z New Age weszło do popkultury i weszło nawet, powiedziałbym, niebezpieczne do popkultury, ale one mijają, pojawiają się inne, równie trudne, ale one mijają. No jednak takich rzeczy jak jakaś interioryzacja i postrzeganie halotropowe, czynniki psi i tak dalej, i to, że możemy poruszać przedmioty na odległość, no to jednak umarło śmiercią naturalną. To było ciekawe jeszcze w latach 70., kiedy się zamykano w komorach deprywacyjnych i batyskafach, gdzie wszyscy mieli nadzieję, że w ten sposób jakby zapadną się w swojej własnej świadomości i odkryją to jakieś wyższe ja, różnie to było nazywane, czynniki alfa, psi i tak dalej. No to jednak nie nastąpiło i gdzieś w którymś momencie nauka, no cichcem, ale musiała stwierdzić, że są to po prostu jawne bzdury. Dlatego ażbym tak nie lamentował nad tym, pojawiają się nowe rzeczy, trudne i z którymi trzeba walczyć, ale rzeczywiście nauka potrafi się oczyszczać z różnych rzeczy. To nie jest tak, że ona tylko przyjmuje. To nie jest.
I bardzo dobrze. Odbieram kolejny telefon. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Andrzej z południa Polski.
Witam.
I moim skromnym zdaniem to nie ma wolności bez wolności słowa. A tej najwięcej tej wolności słowa to mamy w Radiu Maria w czasie audycji, które są na żywo. No, media publiczne to by się mogły uczyć. Oni udają, że jest ta wolność słowa, że tam można zadzwonić, ale to jest takie gdzieś tam w nocy, gdzieś tam parę, no, szczątkowo w porównaniu z Radiem Maria. No i tu jest cały ból, że społeczeństwo nie może się wypowiedzieć. Ma usta zakneblowane. Inne stacje to wcale prawie tam, albo w jakichś takich tematach nieistotnych. Jakieś tam gry, jakieś takie dziesięciorzędne tematy poruszają. Można zadzwonić tak pod publiczkę, żeby było widać, że słuchacze dzwonią, ale w takich tematach no nieistotnych.
Pewna namiastka i pewien pozór, tak? Żeby stworzyć pozór dostępności i wolności, tak?
No właśnie, no a Radio Maria to jest prawda. To jest po prostu, taka jest rzeczywistość, a tam to jest takie iluzjonalne. No i no, może to jest, jesteśmy taką jakby półkolonią, coś w tym rodzaju, że jak nie możemy nic powiedzieć, taki jeszcze przykład, że mówi się dużo o atomie, ale nic się nie mówi o geotermii. Dlaczego nie można powiedzieć, ile kosztuje tam megawattogodzina z elektrowni atomowej, a ile kosztuje z geotermii? 80% tej energii Polska ma, 80% terytorium Polski ma dobre warunki geotermalne. Mm-hmm. Dlaczego nie możemy się uczyć z Islandii, gdzie to jest na porządku dziennym?
Przecież tak, się panie Andrzeju, uczy. To jest prawda, ale to nie jest sensu stricte temat
no,
naszej...
No ale ja tylko taki przykład
jasne,
podaję,
jasne,
nie?
Jak najbardziej, jak
no,
najbardziej.
No to dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Co do tej wolności słowa, to trzeba pamiętać, że no, wolność podejmowania tematów przeniosła się jeszcze do internetu. Myśmy o tym nie powiedzieli tutaj, ale rzeczywiście no, ta, z tej wolności słowa to niektórzy tam nawet pełnymi garściami korzystają.
Nadużywają.
Że bardzo pełnymi
ale
garściami.
Panie profesorze, tu rzeczywiście ten temat, który został poruszony, taki pozór wolności, a mianowicie, znaczy, ja nie chcę teraz wybrzmieć jako jakiś taki podżegacz, czy coś takiego. Ale wybory.
Ale wybory polityczne?
No, generalnie. Wybory, no tak, wybory polityczne, wybory państwowe. Kiedy wybory, demokracja jako taka jest narzędziem wolności, wydawałoby się najwyższym.
No tak, tylko że my nie mamy tej wolności tutaj pod tym względem, który tu ojciec poruszył, w pełni. Na przykład mamy trzy rodzaje władzy, ale jeden z tych rodzajów władzy nie jest demokratycznie wybierany. Władza sądownicza nie jest demokratyczna, nie pochodzi z demokratycznego wyboru, nie mam demokratycznego mandatu. Po prostu ktoś idzie na studia prawnicze, to coraz bardziej tam jakiś sposób pnie się w górę, no i zyskuje pewne możliwości władzy, no wchodząc do takiego, a nie innego sądu, natomiast nie jest to osoba, którą ktokolwiek ze społeczeństwa, suweren przynajmniej, tej osoby nie wybrał. Mamy trzy rodzaje władzy, jedną bardzo potężną, w ogóle nie pochodzącą z mandatu demokratycznego, to tutaj jest pewien problem.
No bo nawet
w Stanach Zjednoczonych sędziów wybierają ludzie.
No tak, nawet mit taki największy, najbardziej utarty, czyli czyli Grecja, tam gdzie demokracja powstała, tak, tam lud miał władzę i tak dalej, co tak naprawdę jest wierotną bzdurą, bo tam kilka osób miało władzę, a reszta, którzy byli w większości niewolnikami czy kobiety, władzy takowej nie miały.
Ale tam była pewna rzecz, którą tu muszę trochę Grecję obronić. Dlatego, że pamiętajmy, że tam były jeszcze wybory takie pokoleniowe, że wybierano spośród ludu osoby, losowano, kto ma jaką pełnić funkcję. I teraz, no, przypuśćmy, że, nie wiem, ja mam na przykład, nie wiem, czwórkę dzieci, a moja sąsiadka ma trójkę dzieci. No i powiedzmy, że mamy spór o miedzę i teraz, no, ja wylosowałem, że jestem sędzią i w związku z tym, no, to sobie tą miedzę przyznam. Ale muszę uważać, bo nie wiem, co wylosują jej dzieci w przyszłości, jakie stanowiska, a jeśli będą się za bardzo na mnie mściły, to muszę uważać, bo nie wiedzą, jakie moje dzieci wylosują stanowiska. Więc tutaj pewna taka, powiedzmy, wzajemna modyfikacja była. Tego dzisiaj nie ma. My musimy pamiętać, jeśli już przeszliśmy na te tematy, to musimy pamiętać, że to się z wolnością jak najbardziej wiąże, że dzisiaj bardzo wielu ludzi podciera sobie twarz, podciera sobie usta słowem demokracja, ale nie przeczytali nic, co napisał Montesquieu, który się chyba wywraca w grobie, kiedy widzi to, co dzisiaj jest uważane za demokrację. Jest to związane zresztą z tym, ja zauważyłem taką, no to jest banalne stwierdzenie, no łopatologiczne wręcz, ale zawsze tam, kiedy ktoś chce udawać demokrację, chce coś z niej ukraść, to do tego słowa demokracja dopisuje jakiś przymiotnik. Mieliśmy demokrację ludową. Teraz mamy demokrację liberalną. No to ja bym chciał wreszcie zobaczyć demokrację, po prostu. To, co jest demokracją. Natomiast pamiętajmy jeszcze o tym, zawsze się śmieję, kiedy to słyszę, że politycy sami siebie obrzydzają. Jedni politycy obrzydzają drugich. I jak u władzy są jedni, to drudzy mówią: o, wy chcecie doprowadzić do tego, żeby sędziów wybierali politycy. No, ale Montesquieu, twórca demokracji, mówi: no właśnie, to tak ma wyglądać. Mamy mieć trzy ośrodki władzy, władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, które wzajemnie się modyfikują. Czyli tu nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że miałoby to tak wyglądać. No właśnie, to tak ma wyglądać.
Tylko generalnie to zawsze chodzi o to, żeby nie wybierali go przeciwnicy.
Ci drudzy, tak.
A jak mówił Laskowik w kabarecie tej, tak demokracja wcześniej też kradli. Odbieram kolejny telefon. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witamy. Kto się do nas dodzwonił?
Adam z zachodu Polski.
Witamy.
Szanowny panie profesorze, chciałem zadać takie pytanie. Co prawda jako totalny laik w dziedzinie filozofii, ale do dyskusji wyjściową jest słowo, prawda? Słowo wolność. I moje pytanie, jakby reguły tej całej dyskusji wyznacza definicja słowa wolność, prawda? To nie jest tak, że możemy naciągnąć tę definicję w ramach dyskusji i tak dalej. Nie wiem, czy będę dobrze zrozumiany, ale chciałem się zapytać, czy wyjściową do danej dyskusji jest sens, czy definicja słownikowa, powiedzmy, czy jaka to jest definicja?
Wolność to jest możliwość wyboru spośród alternatyw. Ja w którymś momencie nawet to powiedziałem, gdzieś tak w środku tego wykładu. Wolność panuje wtedy, kiedy mamy możliwość wyboru spośród jakichś alternatyw. Czyli mamy powiedzmy dwie, trzy możliwości i mamy możliwość wyboru i jest ona niczym nie ukierunkowana. To wtedy mamy mówić o wolności.
Powiedzmy jeszcze dociec, kto tą definicję sformułował i dlaczego akurat tej definicji się trzymamy.
To jest definicja nie tyle, bo pan pytając, kto sformułował, ma na myśli zapewne tego, kto pierwszy tak powiedział. A ja powiem tak, tą definicję, którą podałem, ona jest znana od Kai Nielsena, ale to nie jest człowiek, który wymyślił ją, tylko można powiedzieć, jest to podsumowanie pewnego rozumowania o wolności, no, które gdzieś tam jeszcze się zaczyna od Holbacha. Zawsze myślimy w taki sposób, że wolność jest wtedy, gdy mamy coś do dyspozycji. No, musi być wybór. Bez tego nie ma wolności.
W porządku. To już tak podsumowując i nie zajmując linii, w takim razie sama ta cała dyskusja jest jakby zniewolona jakąś tam definicją.
No, ale jeżeli mówimy o jakimś pojęciu, to nie możemy o nim mówić bezdefinicyjnie, bo wtedy nagle się okaże, że pan powie, że mówiąc słowo wolność, ma pan na myśli motylka. No jednak musimy to w jakiś sposób ufundamentować, znaczy, gdzieś musi być
nie
podstawa.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale chyba chodzi o to, że mówiąc o wolności w momencie, kiedy trzymamy się pewnej definicji, to tę wolność wbijamy w pewne ramy.
To też, to jest też ciekawe, ale ja tutaj na płaszczyznach wielu dyskusji, nie tylko konkretnie tej, chciałem zapytać, no jako laik w dziedzinie filozofii, gdzie znajdujemy punkt odniesienia? Bo jakiejś konkretnej definicji musimy się trzymać, żeby ta rozmowa była spójna, prawda?
No tak jak powiedziałem. Natomiast oczywiście gdzieś, jeśli chcielibyśmy mówić o wolności, musielibyśmy gdzieś wychodzić od Platona, ale to niewiele zmieni, dlatego że on powie, że wolność to jest brak przymusu. To niewiele zmieni. To, co powiedział Kai Nielsen, jest świetnym podsumowaniem tego, co było wcześniej przez 2000 lat.
W porządku. Ja bardzo dziękuję i chciałem dodać, że niesamowicie się przekonałem do Radia Maryja, przypadkowo trafiając na tę audycję.
Bardzo dziękujemy.
Dzięki.
Niego wieczoru życzę.
Panie Adamie, bardzo dziękujemy. Zachęcamy nie tylko dzisiaj, przypadkiem i z tym Chopinem.
No właśnie, przypadkiem. To ja jeszcze tylko dodam, że gdzieś tam w trakcie mojego wykładu, jak pamiętam, bo kiedy go mówię, to nie jestem w stanie po prostu pamiętać z czego co czerpię, bo myślę jakoś wielowątkowo, ale tam gdzieś w pewnym momencie, jak dobrze pamiętam, prześlizgnąłem przez takie sformułowanie, że że wolność człowieka jest związana z godnością. No to akurat tą część to wziąłem od Kartezjusza.
O proszę.
Kartezjusz to 1596-1650. Tak a propos.
No to umilajcie mi panowie, tutaj trafę do Wrocławia, dziękuję uprzejmie.
Proszę
Panie
bardzo,
Adamie, bardzo gorąco dziękujemy i mamy nadzieję, że to nie tylko ten jeden raz, ale że również pan z nami pozostanie. Odbieram kolejny telefon. Halo, szczęść Boże.
Halo.
Szczęść Boże, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Marta Diecezji Wrocławskiej.
Witamy.
Witam pana profesora, witam ojca.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Takie może szersze. Czy my Polacy, może źle sformułuję to pytanie, ale czy my Polacy, Europejczycy, możemy wyzwolić się do wolności? Mówię, jesteśmy poddani wszelkiej manipulacji medialnej, korporacyjnej, tej technice, którą się nam tutaj, na którą się nas karmi. I właściwie my się nie umiemy odnaleźć. I jeszcze w tym
no nie jest tak źle. Właśnie pani głos jest dowodem na to, że się umiemy odnaleźć.
No może, no ale to tak jest nie tak łatwo, bo ciężko jest rozmawiać po prostu z ludźmi, którzy no nie do wszystkich dociera, czy nie wszyscy sobie uświadamiają, powiedziałabym, że są poddani takiej manipulacji. Ja parę książek dotknęłam, może nie przeczytałam, ale o tej manipulacji mnie to tak bardzo boli, że my nie jesteśmy właśnie tak ogólnie, wielu Polaków, no przynajmniej duża część, nie jesteśmy zdolni do samodzielnego myślenia, czyli do takiej wolności wewnętrznej. I też tutaj tak sobie, jak to zrobić i kto powinien się tym procesem tego uświadamiania nas powrotu do wolności zająć. Ja myślę, że to właśnie świat nauki powinien głębiej nas uświadamiać. Mówię tak, żeby to docierało nie tylko, no są kręgi, jak się szuka odpowiednie media, to można zrozumieć, wyszukać i właśnie tak jak, no i wydaje mi się, że mam pewną świadomość. Ale bardzo, no nawet w rodzinie, wszędzie jest tak trudno, bo są ludzie tak prostolinijnie poddani tym procesom manipulacji. No, spotkałam parę książek w mojej rodzinie, to od kozła ofiarnego, no takie techniki stosowane. I ci ludzie wierzą, no po prostu wierzą, że inni przekonują.
Pani Marto, prosimy bardzo.
Coś zanikło. Ja powiem tak. Przy okazji, skoro zanik głos, to powiem tak. Wbrew wszelkim pozorom, obrona przed manipulacją w pewnych sytuacjach jest bardzo łatwa. Jeśli na przykład, a ja mam taką zasadę, że ktokolwiek do mnie zadzwoni z jakąkolwiek propozycją marketingową, to wiem, że kłamie z góry. Ja mam taką po prostu zasadę. To choćby ten człowiek, nie wiem co wyprawiał, nie wiem co robił, nie wiem jakie środki używał perswazji, to nic nie zrobi, dlatego że ja już z góry po prostu przyjąłem, że on kłamie.
Czy to nie jest brak wolności?
No właściwie to jest taki, nie, moja wolność polega na tym, że sam siebie chciałem w jakiś sposób tutaj zawęzić. Natomiast prawdą jest to, że ja rzeczywiście mam taką zasadę, że jak odbieram telefon i słyszę, że jest składana mi jakakolwiek, najmniejsza, najdrobniejsza propozycja handlowo-marketingowa, to ja od razu mam włączone myślenie, że tu leci stek kłamstw. Mam zresztą takie myślenie na ten temat, że jeżeli to cokolwiek byłoby wartościowe, z czym do mnie dzwonią, to ja pewnie sam bym szukał tych ludzi i stał w kolejce, a nie musieliby do mnie dzwonić.
Babcia zawsze mówiła, że dobry produkt nie musi się reklamować.
Właśnie. I dlatego ta manipulacja tych osób na mnie jest daremna, bo ja z góry zakładam, że tam są same kłamstwa. I jeżeli my podejrzewamy jakieś ośrodki, na przykład polityczne bardziej na wschodzie od nas, że stamtąd płyną tylko same kłamstwa, no to choćby nie wiem, co kto manipulował, no to z góry będziemy uważali, że tam tak jest. Te takie bardziej na wschodzie. I w związku z tym tutaj to obrona nie jest aż taka trudna. Gorzej w momencie, w którym my jesteśmy, no by tak rzec, otwarci, no i chcemy wyrobić sobie zdanie o kimś, kto mówi jakieś treści, no i szukamy. No to wtedy nas można oszukać. Bardzo często oszukuje się wtedy ludzi za pomocą analogii. Ja się spotkałem z takimi manipulacjami, że ktoś mówi, że proszę państwa, no to w jakiej jesteśmy sytuacji przypomina bajkę o tam, nie wiem, o wronie i lisku i tam i tak dalej, i tak dalej. I to, co się zdarzyło w tej bajce, ma być niby analogią do naszej obecnej sytuacji. A bajki są bajkami, a sytuacje sytuacjami. Ja pamiętam, byłem w takiej sytuacji i zapytałem taką osobę, czy przyszła tu bajki opowiadać. Tutaj, no oczywiście ja mam przygotowanie filozoficzne i filozofa to jest dość trudno wyprowadzić w pole. Na tym polega też moja praca, że wszystko badam, czy jest zgodnie z zasadami logiki i wtedy jest to trudniejsze. Ale to, co pani powiedziała, kto powinien wytłumaczyć te zasady? No właśnie, filozofowie. Tylko kto dziś filozofów słucha?
No właśnie, to, ale to jest tak samo jak z Kościołem. Powiedzieliśmy o tym, że ta wiara, fundament przykazania, ten pewien stelaż myślenia, zasad, jest tym, co nam otwiera drogę do wolności, bo pomaga nam patrzeć z odpowiedniej perspektywy na rzeczywistość. Tylko ja mam pytanie, czy to nie jest cena wolności? To, że ktoś podda się manipulacji, to, że ktoś w cudzysłowie zostanie złożony w ofierze tym wszystkim metodom manipulacyjnym. Wiadomo, że z nas z perspektywy na przykład rodziny, no może boleć to, że ktoś ulega manipulacji, na przykład w myśleniu o Kościele, na przykład w myśleniu o takich czy innych rządach, na przykład w myśleniu o tej czy innej osobie, ulega manipulacji. Nas to może boleć, ale z drugiej strony, jeżeli ta osoba nie chce usłyszeć i przyjąć prawdy, to jest to jej wybór, jest to jej wolność.
Nie. To jest raczej przeświadczenie złudne danego człowieka, że jego wybór jest świadomy. Najczęściej ten wybór to jest po prostu takie pójście na kompromis ze złem. Jest to wybór powierzchowny. A reszta, wszystko to jest dorabiana ideologia, te wszystkie słowa, które są wtedy mówione. Uszanuj to, że ja tak myślę i tak dalej. No trudno jest patrzeć na kogoś, kto na przykład no, robi sobie coś złego i tylko i wyłącznie no, jakby poddawać się tej logice rozumowania, że uszanuj to, że ja sobie tak chcę. No nie wiem, chcę sobie na przykład podcinać żyły codziennie. W związku z tym tutaj to bym bardzo uważał. To jest bardzo często tak, że ktoś przestaje walczyć. Nie ma siły do walki, jest zbyt słaby. I przestając walczyć o swoje, zaczyna się poddawać.
Albo nie ma aparatu do walki.
No, jeżeli by rozciągniemy słowo aparat również na pewne dyspozycje psychiczne, to się wtedy zgodzę. Albo na jakąś sytuację, w której się ktoś znalazł i po prostu nie znajduje rozwiązania.
No bo jeżeli ktoś jest przez lata indoktrynowany, albo jeżeli ktoś jest przez lata wychowywany w pewnym motywie, albo w pewnym sposobie myślenia, to ciężko mu jest później przyjąć za prawdę to, co przez całe życie było mu podawane jako kłamstwo.
No to jest tylko problem słabości jego charakteru. No, jakby nie patrząc, na samym końcu to jest jego wybór. Nikt mu nie każe iść tą drogą, która jest na skróty. No, może wybrać drogę prawdziwą. Jednak nie znam sytuacji takiej, żeby droga na skróty i droga taka, powiedzmy, powierzchowna przyprowadziła człowieka do prawdziwego szczęścia. On może być nawet szczęśliwy, ale szczęścia prawdziwego nie dotknie. To jest taki rodzaj, pewnego rodzaju, powiedziałbym, moralnego masochizmu, gdzie człowiek po prostu wybiera coś, co jest mu łatwiej wybrać. To jest pójście na łatwiznę. To nie ma w tym niczego wartościowego. Ja przynajmniej czegoś takiego nie odnajduję. Natomiast w tym, co pani powiedziała, że ludzie się poddają, że widać to, że ludzie się poddają takim działaniom indoktrynacji. Proszę państwa, tu trzeba sobie powiedzieć rzecz następującą, że tu jest bardzo podobny mechanizm do tego, w którym obserwujemy, jak sekty łapią ludzi. To jest bardzo podobny mechanizm. I jakich ludzi łapią sekty? Nam się wydaje, że to są ludzie jacyś zabiedzeni, niewiedzący właściwie w co się pchają, którzy niewiele w życiu widzieli. To jest kompletna bzdura. Tam idą ludzie, którzy są całkowicie świadomi tego, w co idą. To są ludzie często bardzo majętni. To nie o to w tym chodzi. Zresztą ci ludzie, którzy nie mają pieniędzy, to sekt nie interesują. Tu chodzi o rzecz zupełnie inną. Tam idą ludzie, którzy są samotni, opuszczeni, którym brakuje miłości. Jak człowiek odnajduje ułudę miłości? Odnajduje bardzo często w tym, że potrafi się, by tak rzec, rozpłynąć w pewnej masie, w jakiejś grupie. To znaczy, idę w stronę jakiejś sekty, doskonale wiem, że jest to bagno, ale idę tam, ponieważ słyszę, czuję się akceptowany, słyszę tam słowa, których dawno nie słyszałem, że jesteś w porządku, jesteś fajny, dajesz sobie radę, słuchaj, ty masz możliwości, pytali się o ciebie, ty jesteś świetny, naprawdę, ty się marnujesz. I ten ktoś wie, że to jest bagno, ale pójdzie tam dla tych słów i myśli sobie, że będzie toczył z tymi ludźmi grę. Że wy mi będziecie mówili to, co ja chcę usłyszeć, a ja wam będę mówił to, co wy chcecie usłyszeć. Ale oni to doskonale wiedzą i w to bagno będą człowieka wciągali po uszy, a zanim się zorientuje, to rzeczywiście w tym całkowicie będzie. I ci, którzy ulegają pewnej indoktrynacji, to są bardzo często ludzie, którzy jakoś nie radzą sobie, nie mają dość silnego charakteru, aby poradzić sobie z prawdą. Czują się wtedy, tak powiedziałbym, moralnie odosobnieni. To mogą być ludzie, którzy mają rodziny, którzy sobie świetnie społecznie radzą, ale w jakiś sposób taki moralny i intelektualny czują się po prostu osamotnieni. I oni wtedy, gdy do takiej społeczności, która mówi dane rzeczy, która no, w jakiś sposób promuje jakieś sposoby zachowania, myślenia, do niej próbuje przynależeć, to wtedy odczuwają taką wspólnotę, to znika i są zadowoleni. Oni będą bronić wtedy tych poglądów jak własnych, bo tak naprawdę one będą ich broniły od tego, co jest codziennością prawdziwą ich życia.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ojcze.
Witamy.
Witam bardzo serdecznie pana profesora.
Dzień dobry.
Zgadzam się, panie profesorze, prawie ze wszystkim, co pan miał do powiedzenia, ma do powiedzenia w sprawie wolności, filozofii. Panie profesorze, człowiek jako istota wolna, jako jedyne stworzenie został właśnie obdarzony przez Pana Boga wolnością. Posługa myślenia, decyzji, które podejmujemy, ona zawsze rodzi jakiś skutek. Wolność. Ja sobie przypominam, jak Solidarność zwyciężyła. Co się wtedy stało? Było takie hasło bardzo modne. Nie ma wolności bez Solidarności. A nasz ukochany Ojciec Święty wyprostował to. Powiedział coś innego. Nie ma wolności bez miłości. Tutaj właśnie dotykamy, że mamy zawsze wybór między czymś, między dobrem a złem. Dla mnie to jest sprawa oczywista. Dla mnie takim ukochanym filozofem to był Cyceron. Bardzo lubię go i cytować, i analizować.
Mowy Cycerona, słynne.
Tak, 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 zgadza się. To był wyjątkowy myśliciel, filozof. No, nie dożył późnej starości, ale był zawsze przeciwko przemocy. Żył właśnie w czasach Cezara Juliusza, tak?
Tak, to no, on zmarł w 43 roku przed naszą erą.
Zgadza się, tak, to był ten okres. To była wspaniała postać. I jedno wiem, że my musimy zawsze wybierać. I ten wybór rodzi zawsze skutek jakiś. Jeżeli wybieramy zło, jeżeli nie potrafimy przemyśleć, przeanalizować pewnych spraw i wybieramy źle, to później mamy to, co mamy. Miejmy do siebie pretensje. A wolność właściwie rozkłada się na różne płaszczyzny. Przeanalizujmy wolność na przykład małżeństwa i rodziny. Przecież tak bardzo ważna sprawa. Mamy pewne zapisy w Konstytucji. Czy są jakby do końca doskonałe? No chyba nie. Ale jednak są te zapisy. A co nas spotyka w życiu? Jaka jest ingerencja na przykład w małżeństwa, w rodziny, w dzieci? Chodzi chociażby na nauczanie na przykład dzieci i młodzieży. Jaki właśnie wpływ mają rodzice na to, kto uczy nasze dzieci na różnych szczeblach szkoły, różnych szkół, od przedszkola aż poprzez szkołę podstawową, gimnazjum czy liceum i studia. Kto tam wchodzi, czego uczą. A rodzice nie mają prawie że nic do powiedzenia. W końcu rodzice oddają dziecko, w różnym, to zawsze jest ich dziecko, pod kuratele jakby szkoły, uczelni. I właściwie czego się mogą spodziewać na wyższych uczelniach? I to jest jeden problem, który nas bardzo dotyka i boli. Ja ubolewam, że prezydent nie podpisał tej ustawy i dziękuję bardzo panu ministrowi Czernkowi i mam nadzieję, że w końcu będzie tak, jak sobie życzą tego rodzice. To my odpowiadamy za dzieci. One są nasze jakby cały czas przecież jesteśmy rodzicami. Ale później dziecko przebywa tyle godzin poza domem i rodzice nie mają prawa decydować o tym, czego się ich uczy i kto ich uczy, kto ich deprawuje w końcu. Ani na program nauczania, ani na nic nie mają wpływu. Mm-hmm. A druga sprawa, bardzo, która mi leży na sercu, to jest ta płaszczyzna sumienia i religii. Jesteśmy ciągle prześladowani. Taka jest prawda. My nie możemy o wszystkim decydować. My nie możemy publicznie na przykład manifestować naszej wiary. Bo się co niektórym nie podoba. Co niektórym nie podoba się, mówi o państwa, żeby krzyż wisiał. To im przeszkadza. Mm-hmm. A więc i to sumienie właśnie nasze wybory, nasza wiara, rodzina, przecież to jest tak najmniejsza komórka. My później dziecko, jak wychowamy, w końcu pełnoletni chłopak idzie na wojnę, przecież do dyspozycji ojczyzny, państwa. Jakże na przykład rodzice opłakują dzieci, popatrzmy, co się dzieje na Ukrainie.
Pani Jadwigo, bardzo dziękujemy za ten głos. Jeszcze inni słuchacze
ja
też
rozumiem,
oczekują.
Ojcze, także dziękuję bardzo panu profesorowi za ten temat, bo to jest ważny temat i my musimy sobie zdawać z tego sprawę.
Bóg zapłać pani Jadwigo, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Skoro pani wspomniała Cycerona, to pamiętam jego słynne słowa: bądźmy niewolnikami prawa, jeśli chcemy być wolni. Prawdziwie wolni. Ja nie do końca się z tym zgadzam, żeby prawo prowadziło nas do wolności. Prawo jest zawsze opresyjne, pamiętajmy. To Cyceron to miał tutaj zupełnie inne ode mnie zdanie, ale co do tego bardzo mi się spodobało to pani sformułowanie posługa myślenia. To jest coś, co sobie zapamiętam. To jest pięknie powiedziane, naprawdę pięknie. Natomiast jeśli chodzi o naszą wolność osobistą i próba wprowadzenia do tego pojęcia sumienia, no to by było na osobny wykład, bo to są bardzo poważne kategorie. Kategoria sumienia jest niezwykle ważną kategorią tutaj. Natomiast odpowiem w sposób następujący. Sumienie to jest ta część każdego z nas, która będzie nas powstrzymywała od tego, żebyśmy nie próbowali naszej wolności kreować kosztem innych ludzi. I żeby to była wolność prawdziwa, bo sumienie to jest coś, co nas uczy pewnych zachowań stadnych, że nie tylko my, ale też są jeszcze inni wokół nas. Ja w tej pierwszej części, kiedy byliśmy w telewizji, to mówiłem, że dzisiaj człowiek współczesny zachowuje się nie tak, jak nam się bardzo często wydaje, kiedy mówimy o tym krytycznie, że to jest człowiek, który myśli głównie o sobie, a drugi człowiek go nie interesuje. Człowiek współczesny zachowuje się tak, jak byłby wyłącznie sam na świecie. To nie ma tak, że jego drugi człowiek nie interesuje. Drugiego człowieka dla niego w ogóle nie ma. On jest wyłączony z myślenia. Jestem sam, całkowicie sam i ja się liczę. Tylko ja. I ta kwestia sumienia to dopiero właśnie wtedy się uruchomi, kiedy ten człowiek zda sobie sprawę, że nie jest sam, że jest ktoś jeszcze obok.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy.
Szczęść Boże, Zbigniew z Łodzi. Chciałem się odnieść do dwóch kwestii. Mianowicie pierwsza jest taka, że pan profesor wyraził taką opinię, czy no stwierdzenie, że możemy mówić o wolności tylko w świecie wewnętrznym, a w świecie zewnętrznym panuje ta zasada determinizmu. Czy pan profesor by zechciał może z tą troszkę uściślić to stwierdzenie, biorąc pod uwagę, że na początku XX wieku pojawiła się ta mechanika kwantowa i ona troszkę inaczej też rozwiązywała ten problem wolności i przyczynowości niż ta mechanika newtonowska.
Tak, tam pojawiła się jeszcze kropka kwantowa i tak dalej w 2013 roku.
To uściślenie czy dopowiedzenie, że możemy mówić o pewnym prawdopodobieństwie występowania jakiegoś zjawiska, jakiegoś stanu. Natomiast ta zasada determinizmu doznaje pewnego ograniczenia i tutaj dominująca ta interpretacja jest jednak ta indeterministyczna, na gruncie której stoją właśnie Heisenberg czy Schrödinger czy Bohr, chociaż Planck i Einstein właśnie oni chyba są oni byli zwolennikami jednak tej klasycznej interpretacji deterministycznej. To jest jedna rzecz. A druga, czy pan profesor by zechciał może kilka słów powiedzieć na temat takiego dosyć ciekawego stanowiska w filozofii, które próbuje pogodzić determinizm z indeterminizmem i to jest takie stanowisko, które określa się mianem kompatybilizmu. Czy to jest...
Leibnicu. Tak się akurat składa, że pisałem doktorat o Leibnicu. U Leibnica to są lata 1646-1716, kompatybilizm, bardzo ciekawa sprawa. Na ten temat zresztą doktorat pisał niedawno mój doktorant. Otóż powiem rzecz następującą. U Leibnica i w ogóle w kompatybilizmie, ale ja zacznę od samego Leibnica. Mamy niezwykle ciekawą rzecz i jeszcze powiem tak. Miałem to nawet na tej kartce takiej sobie, gdzie sobie wypisałem, o czym mam mówić, ale stwierdziłem, że to jest temat, który na tyle przedłuży, że się nie zdecydowałem. No postaram się, skoro zostałem wywołany tym kompatybilizmem do tablicy, to się postaram w skrócie powiedzieć. Tu chodzi o rzecz następującą. Właściwie sedno całego rozumowania jest następujące. Otóż przypuśćmy, albo inaczej. Leibniz uważał, że wszystkim rządzi zasada racjonalności. To znaczy, zdarzyć się może wiele, ale zdarzy się to, co jest najbardziej racjonalne. No i teraz najłatwiej wytłumaczę to może w taki sposób. Jestem na ulicy i jestem na skrzyżowaniu takim, że mogę pójść albo w lewo, albo w prawo. Mam zupełnie wolny wybór, no i mogę to zrobić. No ale pójdę w prawo, bo to jest dla mnie bardziej racjonalne. Pytanie, czy ja postąpiłem zgodnie z wolną wolą, czy nie? Odpowiedź będzie następująca. Na pewno bym nie był wolny, gdyby po lewej stronie była ściana. Na przykład 2 metry jest droga, ale za chwilę stoi mur. No i nie mogę tam przejść. No to nie mam wyjścia, muszę pójść w prawo. Natomiast w momencie, w którym ja mogę, architektura tego skrzyżowania jest taka, że mogę pójść w lewo, nic mnie tam nie ogranicza, ale mogę pójść też w prawo i mnie tam też nic nie ogranicza, a jednak wybiorę w prawo, bo to jest bardziej racjonalne, to jest sytuacja, powiedziałbym, skomplikowana. Leibnicowi zarzucano to, że tak naprawdę to są wykręty i że to jest tylko i wyłącznie myślenie takie, które ma być pozorem tego, aby wolność determinizm, indeterminizmem pogodzić. Ja akurat stoję na stanowisku takim, że się z tym zgadzam, co powiedział Leibniz. I uważam, że to jednak nie jest determinizm w momencie, w którym ja ten wybór posiadam. Ja z niego nie skorzystam, bo działa u Leibnica zasada racji dostatecznej, czyli zdarzy się to, co bardziej racjonalne, ale jednak ten wybór posiadam. I zgodziłbym się, że to nie jest też w pełni jakiś indeterminizm. To jest coś pośredniego. No nie chciałbym się tu wikłać, bo ja bym zaczął tutaj z wielką chęcią dyskusję filozoficzną bardzo mocno i zaraz by się posypały tutaj różne pojęcia już takie stricte filozoficzne. Musielibyśmy tutaj powiedzieć o zasadzie harmonii przedustawnej i o różnych jeszcze innych zasadach, które Leibniz Leibniz tutaj no, przedstawił w swoim rozumowaniu, ale rzeczywiście ten sposób rozumowania jest bardzo ciekawy. Mam możliwość i równie dobrze pójść w jedną, jak i w drugą stronę. Natomiast zasada, która tym kieruje, jest jakby zewnętrzna, czyli ta zasada racji dostatecznej. Czyli ta zasada, że zdarzy się to, co bardziej, co jest bardziej racjonalne. No, w pewnym sensie powiemy, że to, że poszedłem w prawo, w jakiś sposób musi się w takim razie tłumaczyć. Ta racjonalność jest, ale świat daje możliwości takie, żeby to się zdarzyło inaczej. My tylko, powiedzmy, z racji tej racjonalności z tego nie skorzystamy. Pamiętajmy jednak, że Leibniz i ten sposób kompatybilistyczny myślenia jest związany z tym, że my uznajemy racjonalność jako zasadę najważniejszą, a tak nie musi być. Jeśli tą racjonalność wyrzucimy, to pozostaje sama goła architektura świata i wtedy jesteśmy w czystej wolności.
Dziękujemy bardzo. I jeszcze jeden telefon.
Wspaniały filozof Leibniz, geniusz.
Halo?
Szczęść Boże ojcu, panu Szczęść profesorowi Boże. I wszystkim słuchaczom. Kłania się Regina z Zamojszczyzny.
Witam.
Ja właśnie tak na koniec, to jest chyba takie dla uspokojenia naszego, chciałabym powiedzieć o wolności wyboru, czy się w tych czasach naszych trudnych bać, lękać, czy zaufać Jezusowi i się niczego nie bać. Właśnie taka myśl mi przyszła do głowy podczas tej audycji Tomasza Kempisa. Panie, ty wiesz, co jest lepsze. Niech się stanie, jak zechcesz. Daj, co chcesz, ile chcesz, i kiedy chcesz. I właśnie jest takie zaufanie Bogu, Jezusowi. Dzisiejsze czasy nasz Ojciec Święty mówił coś takiego pięknego, powiedział, że miłosierdzie Boże i zaufanie Jezusowi przyniesie pokój światu i szczęście człowiekowi. I naprawdę w tych dzisiejszych czasach tak naprawdę nie ma co się bać, jeżeli człowiek zaufa. Będzie się modlił miłosierdzia Bożego, Jezu, ufam Tobie. I jeszcze taka myśl, to znaczy fragment, tak krótko, zacytuję z pamięci Jezusa, świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo, moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, bo słodkie jest moje jarzmo,
i brzemię moje lekkie.
I to jest właśnie takie zaufanie Duchowi Świętemu, bo jest powiedział, że on nam przede wszystkim przyszedł, żeby zostawić Ducha Świętego. Jeżeli człowiek w to wierzy, i odda wszystko Jezusowi, jak Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie. No do kogo pójdziemy? Przede wszystkim do Jezusa. To jest wybór nasz, prawda?
Tak, pani albo Regino, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony też Pan Jezus, Pan Bóg dał nam ziemię, powiedział, że mamy ją czynić poddaną i dał nam wolną wolę i dał nam rozum po to, żeby z niego korzystać. Takie podejście pod tytułem, przepraszam za kolokwializm, ale Jezu, ufam Tobie i nic nie robię, też nie jest dobrym podejście.
Oczywiście. Jest taki czas, że pomagamy Ukrainie, tym ludziom, pomagamy wkoło siebie. Robimy, co możemy, prawda? Być aktywnym, ale ufać, że nic się nie stanie, że wszystko to jest po prostu przejściowe, a jeżeli zasłużymy sobie dobrymi uczynkami, miłością, no to znajdziemy się gdzieś blisko Boga. Nawet gdyby ten, nie powiem, nazwiska, wszedł do Polski, zginęlibyśmy nagle, będziemy blisko Boga.
Dziękujemy bardzo, pani Regino.
50 lat temu.
Wszystkiego dobrego.
Ja studiowałem filozofię bardzo wiele lat temu, ale z Kempisa to pamiętam, ale nie zacytuję dokładnie z pamięci, że wszystko, co jest czynione z miłości, przynosi owoce. Mniej więcej taki jest wydźwięk jego słów. Być może to będzie bardzo dobre podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Ja tylko na koniec chciałbym powiedzieć, bo ojciec redaktor mnie już tutaj pogania.
Mamy jeszcze spokojnie 7 minut.
O, no to już myślałem, że już zupełnie na koniec. No to jeśli mam jeszcze chwilę, muszę Państwu powiedzieć, że wolność jest tym czymś, czego jeśli nie obronimy w swoim życiu, to wszystko się zapadnie. Bardzo często spotykam się z sytuacjami, ja zresztą w pierwszej części mówiłem, do filozofa to bardzo wiele ludzi przychodzi, by tak rzec, no, czy dzwoni z pytaniami różne o porady. Filozof patrzy bardziej uniwersalnie, bo psycholog patrzy punktowo, no tak jest zresztą jego zadanie. Psycholog stara się patrzeć ściśle, natomiast filozof z lotu ptaka. Bardzo wiele znam takich sytuacji, kiedy ludzie oddają kawałki swojej wolności w imię no, rzekomego kompromisu, tak się dzieje w różnych tam związkach, małżeństwach. To jest zawsze zasada, która prowadzi do katastrofy. Jeśli człowiek oddaje część jakiejś swojej sfery, którą ma prawo mieć dla siebie, to się może skończyć tylko katastrofą i to taką bardzo spektakularną.
Ale w jakim sensie oddaje? Bo przecież my wiemy, że małżeństwo chociażby, czy życie we wspólnocie, to jest pewna sztuka kompromisu.
Tak, ale nie wszystkie związki są małżeństwami w dzisiejszym świecie i tam ten kompromis jest trudniejszy. Natomiast owszem, kompromis to nie znaczy, że polegać ma na tym, kompromis nie może polegać na tym, że ktoś oddaje całą sferę czegoś. Na przykład, nie wiem, wyzbywa się chęci, no nie wiem, swojej religii, posiadanie dzieci i tak dalej, różnie to może wyglądać. W związku z tym takie pozbywanie się jakichś sfer prowadzi do katastrofy człowieka, bo to jest wyzbywanie się swojej wolności, to jest chowanie się w sobie bardzo często. Ja to dużo obserwuję, bardzo dużo w tej chwili takich sytuacji, że wbrew temu, co ojciec powiedział przed chwilą, to jedna z osób w takim związku jest bezkompromisowa po prostu, a ta druga no w jakiś sposób no,
to
stara się...
To jest pasożytnictwo.
Tak, tak, to jest takie czyste pasożytnictwo. I wtedy ta druga osoba stara się w jakiś sposób dopasować do sytuacji. A tu nie chodzi o dopasowywanie się do sytuacji. Tu chodzi o to, żeby bronić siebie i w tej sytuacji siebie odnaleźć, a nie z siebie rezygnować. To jest straszna rzecz. No, gdy się taką rzecz obserwuje, to się chce wyć.
Mhm. Wolność jest rzeczywistością, którą łatwo utracić. Ale czy... Na pewno można się przyzwyczaić, ale czy można wyjść z założenia, że wygodnie jest żyć bez wolności?
No, tylko że słowo wygodnie zawsze kojarzy się z czymś pejoratywnym w takim rozumowaniu. Wygodnie jako wygodnictwo.
Mm-hmm.
No cóż, tak, pewnie wygodnie na jakąś krótką metę, bo prędzej czy później wyjdzie po prostu oszustwo takiej sytuacji, które jest u spodu. Bo nigdy nie jest tak, że ktoś oddaje jakąś sferę swojej wolności, by tak rzec, za darmo. Oddasz tą sferę swojej wolności i będzie okej. Okay. No właśnie obserwujemy na wschód od Polski, kiedy ktoś w taki sposób prowadzi politykę. Oddaj sferę swojej wolności i wtedy już będzie okej. Okay. Przecież Ukraina miała broń atomową. Oddała część...
W imię wolności.
Tak, w imię wolności. I gdzie jest ta wolność? I gdzie jest to memorandum? I gdzie są te zapewnienia? Nic z tego nie zostało. Gdyby nie oddała, byłaby trzecim mocarstwem atomowym świata. I gdzie to teraz jest? To jest właśnie oddanie pewnej sfery wolności. Zawsze się kończy katastrofą. Obserwowanie tego jest straszne.
Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no ale to jest wygodnie, kiedy ktoś za ciebie decyduje, co masz zrobić, jak masz myśleć.
To jest myślenie masochistyczne.
To był potężny zarzut, który stosowano do wielu zgromadzeń zakonnych
ale to
przed
jest
Soborem Watykańskim II, kiedy konstytucje określały wyraźnie, jak ma wyglądać twój pokój, ile masz mieć rzeczy, jak masz się zachowywać, etc.
Ale to jest myślenie stricte masochistyczne. Masochista to jest człowiek, który chce jakby schować się w drugim człowieku. Notabene masochizm jest bardzo taką wygodną postawą, wbrew pozorom. Ty o wszystkim decydujesz za mnie, ty wszystko robisz za mnie, ty jesteś za wszystko odpowiedzialny. Masochista to nie jest taki człowiek, który siedzi w kącie i płacze. To jest człowiek, który robi awantury temu drugiemu. Ty miałeś to zrobić, to było na twojej głowie. Dlaczego ja jeszcze tego nie mam? Ja to potrzebuję, nie dbasz o mnie. To jest to, co ojciec tutaj powiedział, że człowiek się gdzieś tam schowa właśnie w takiej sytuacji. To jest postawa masochistyczna, ale to jest postawa człowieka przegranego. To jest postawa katastrofy życiowej. Z tym się nic nie da zrobić. No, jeśli ten ktoś sam nie będzie chciał sobie pomóc, to z tym się nic nie da zrobić. Tak jak powiedziałem, obserwowanie takich rzeczy jest straszne.
Rozmywanie wolności na drobne. Czyli wolność istnieje jak najbardziej.
Jest... Tak, ja uważam, ja jestem zgodny z tym poglądem, że wolność istnieje w sferze naszej psychicznej, jakościowej. Ona istnieje, my tylko po prostu żyjemy w czasach, w których naukę tłumaczymy wyłącznie w sposób materialny i ona w nieuprawniony sposób wkracza w taką właśnie sferę jakościową i psychiczną i próbuje tłumaczyć tą sferę swoimi własnymi zasadami. A to jest dla mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, intelektualny kicz. Świetnie brzmi, ale kicz.
No jednak. Panie profesorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Na koniec, tradycyjnie, niech tradycji stanie się zadość. Pozdrowienia.
Och, to serdecznie pozdrawiam całą klinikę pod tężniami w Ciechocinku, gdzie przez cały tydzień jestem, ale zostałem tutaj wyrwany do studia, ale z wielką chęcią przyszedłem. Najserdeczniej pozdrawiam, to jest najcudowniejsze miejsce na świecie.
To my również pozdrawiamy też wszystkich kuracjuszy, którzy teraz odpoczywają, również tych wszystkich, którzy nas słuchają. Spędzili z nami te dwie godziny na niełatwych rozważaniach, na niełatwych. To była taka intelektualna rzeczywiście wycieczka, ale wysoko postawiona.
No dziękuję bardzo serdecznie.
I my również dziękujemy. Naszym gościem w rozmowach niedokończonych dziś był pan profesor Janusz Sytnik-Czetwertyński, filozof.
Bardzo dziękuję Radiu Maryja. No chyba jedno z niewielu w medium, gdzie chcą słuchać filozofa.
Dlatego tym bardziej się cieszymy i pozytywne głosy bardzo były, nawet tych, którzy słuchali nas po raz pierwszy właśnie, niby przez przypadek, a właśnie. Jednak przypadków nie ma. Bardzo gorąco i serdecznie Państwu dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.